Cześć, tu Borg
i Empix,
Retrogralnia i zapraszamy na kolejny odcinek naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. Za trzy dni święta kontynuujemy nasz świąteczny przegląd filmów. Tydzień temu był Kevin sam w domu, a w tym tygodniu film równie mocno, jeśli nie bardziej świąteczny.
No, bardziej świąteczny niż Kevin to już ciężko być, ale jest to film, który kiedyś był takim żelaznym klasykiem i w każde święta absolutnie gdzieś musiał lecieć. Lecieć po najróżniejszych kanałach, to nie jest tak, że jedna stacja się przygnęła do niego i nie puszcza od tamtej pory. Tylko leciał sobie różnie. Ostatnio co zrodzi pokazywane niestety. Trochę szkoda, że już święta nikt nie pamiętał o tym filmie, nikt nie pamiętał o biednym Johnny McClane z filmu Szkoła Pułapka.
To prawda. Kevin sam w domu ma swoich obrońców, a niestety...
Są armię swoich obrońców.
Armię swoich obrońców. Tak jest.
Obejrzała piątkę i już nie jest teraz wiążona jak
nie. No, ale... Tak, to prawda. Szklana pułapka.
Ale wróćmy do filmów dobrych i do filmów świątecznych.
Tak. Generalnie opowiadamy tylko o świątecznych, dobrych częściach
Czyli
Szklanej Pułapki. Czyli
pierwsze odsłony Johna McClane'a, Szklanej Pułapki, są dzieją się w święta i są jedynymi filmami świątecznymi w serii. Także na nich będziemy się skupiać. Jedyneczka. Bardziej świątecznie już chyba się nie da. No dobra, jeszcze mógłby padać śnieg, a tam nie pada. Ale poza tym fabuła polega na tym, że policjant z Nowego Jorku, John McClane, wielki kozak, który jakby nie wspomina jeszcze wtedy, jakim jest kozakiem, ale leci do swojej żony. Gdyż ona dostała pracę w Los Angeles, w dużej korporacji, dostała mega dobrą pracę. A John McClane jest wielkim obrońcą miasta i nowojorskim policjantem, dzięki czemu ci nigdy nie ruszył do Nowego Jorku z dobrej woli. Więc zostaje tam, dzięki czemu to małżeństwo się odpada powoli, żona zabrała dzieci, mieszka teraz w Los Angeles, na drugim końcu kraju. I na święta zaprosiła tego swojego męża, który ma tam polecieć do niej na zaproszenie w ogóle samolotem. I ląduje. To jest zresztą też taki moment, w którym John McClane jest pokazywany w takiej sytuacji trochę nieszczególnej. Do wielu sytuacja, w której żona zarabia więcej od nas, pracuje w mega firmie, jeszcze na drugim końcu stanu, jeszcze zabrała dzieci i pozbawia nas wszystkiego, jest taka sytuacja mało komfortowa. McClane i tak to znosi nie najgorzej.
Znosi to nie najgorzej, aczkolwiek czy generalnie w samolocie jeszcze powiemy, co się tam działo, bo tam jest ta ważna scena dla całej fabuły, która definiuje cały ten film, ale ważne jest to, jak on tam zostaje odebrany przez kierowcę limuzyny. Jest taka ładna karteczka z napisem John McClane, idzie sobie z nim, a tam kurde stoi mega wypasiona limuzyna, w pełni wyposażona, telewizor, telefon albo jakiś tam radiotelefon, pełen barek, alkohole, no po prostu wszystko, co sobie można wyobrazić.
Szofer jara się mniej więcej tak samo jak John McClane, bo też jest pierwszy raz wtedy na robocie, przed tym prowadził taksę. A teraz dostał fuchę i robi w limuzynach i prowadzi limuzynę, także jara się, jak tu wszystko jest, tutaj CD, TV, telefon i pełen barek whisky i tak dalej, więc jara się mniej więcej tak samo.
No ale on tam sobie właśnie rozmawia z tym McClane'em i podczas tej rozmowy to tak właśnie wynika, że McClane jest w tej nieciekawej sytuacji, o której mówiłeś. No po pierwsze z tej rozmowy wynika, że McClane nie chciał opuścić Nowego Jorku, bo on tam się już był policjantem, był zasiedzony.
Nowy Jork, zawsze nowojorskie glina.
Oczywiście. I on tą żonę wypuścił tak trochę myśląc, że ta żona w tym, gdzie on w ogóle pojechał, do Los Angeles?
Tak, to
do Los Angeles. Żona w tym Los Angeles sobie tak za bardzo nie poradzi, puścił ją z dziećmi, a tutaj się okazało, że ona właśnie w Los Angeles
radzi sobie bardzo dobrze. Duże kierownicze stanowisko w dużej korporacji.
Pracuje sobie spokojnie jako właśnie jeden z kierowników Nakatomi Corporation, zarabia bardzo dużo. A tutaj McClane,
wychodzi do takiego, kurczę, troszkę tak. tego, z którym się tak sobą udało w życiu.
Jemu się wydawało, że ta żona, przynajmniej tak mówi ten taksówkarz, a on nie zaprzecza, że on myślał, że ta żona wróci z podkulonym ogonem z dziećmi do domu, a tutaj się okazuje, że ona wcale nie ma zamiaru wracać, bo ona jest tam, kurczę, szanowaną kierowniczką przez kierownictwo tego oddziału firmy Nakatomi. A on taki raczej smutnawy i on tak nawet nie do końca wie, czy on będzie w ogóle nocował u tej żony, bo to jego całe małżeństwo jest tak na granicy...
No, na granicy rozpadu i on też już sobie od razu załatwił miejsce w hotelu, bo też nie wiedział.
Chyba nawet u kolegi ma, który tam...
Mówił o swoim kumplu, jakim jest policjant.
Który odszedł na emeryturę, przeniósł się do takiego właśnie miasta, w którym policjanci na emeryturze mieszkają, czyli do Los Angeles.
Zwykle na Florydzie, ale znaczy tradycyjnie amerykańscy.
Tradycyjnie, ale to dalej...
Amerykanie, może policjanci jadą do LA, może nie, policjanci. Tam się dzieje więcej filmów policyjnych, może dlatego. A tam tylko Miami Vice.
I on właśnie zbliża się do tego budynku, podjeżdżają do tego budynku i to jest ogromny, przepiękny ogromny budynek.
Wielki, na bogato, cały ze szkła korporacji. I na szkoła na pułapkach, chciałby się powiedzieć.
Dobre
gdyby
tłumaczenie.
Ktoś kiedyś został tam uwięziony przez terrorystów, to budynek prawdopodobnie okazałby się szklaną pułapką.
Szklaną pułapką. No jakby ktoś nawet tłumaczył Die Hard na polski, to mógłby mylnie stwierdzić, że warto by nazwać
To jest genialne. Ja będę bronił tego tłumaczenia. To jest genialne tłumaczenie filmu i nie jest absolutnie winą. Po pierwsze tłumaczenie tłumaczą tytułów, tylko to decyduje dystrybutor. To po pierwsze, to jest duży błąd wielu ludzi, którzy zauważają. To po pierwsze, po drugie tego tłumaczenia będę bronił, ponieważ to jest genialne tłumaczenie tytułu, który się dzieje w wieżowcu. I nie jest winą tego, kto to wymyślił, to, że powstało jeszcze potem cztery filmy, coraz gorsze, z których żaden nie dzieje się w wieżowcu. No, nie, trudno obwiniać tego gościa, który w latach 80. tłumaczył tytuł filmu.
Jeszcze w dwójce jest trochę szkła, bo się dzieje na lotnisku, tak, także jeszcze można jakoś to tam naciągnąć. Ale tak samo mamy przypadek tego, Kac Vegas w Bangkoku. Jeszcze ci powiem, że czasami problem jest to, że takie bezpośrednie tłumaczenia z angielskiego na polski czy jakiś inny język, już takie filmy istnieją w danym kraju. Mhm. Akurat Die Hard to twardo umierać, to
znaczy coś w stylu drogo sprzedać skórę, no ale nie nazwijmy filmu w ten sposób, prawda?
Ale też często się zdarza po prostu, że takie filmy już mają swoją nazwę i trzeba tłumaczyć czasami zupełnie bardzo dziwnie, żeby się tytuły nie powtarzały.
To i tak nie jest nic w porównaniu z tym, co tłumaczą Niemcy, bo jeśli w Niemczech tłumaczenie jest dopiero dobre wtedy, kiedy streszcza pół filmu.
No,
tam chyba Zabójcza broń było dwóch twardych kumpli czy coś takiego. Naprawdę, tak widziałem to DVD.
Znając Niemcy, to jeszcze było jedno słowo prawdopodobnie. Jest słowo, które oznacza dwóch twardych kumpli walczących z sobą w Nakatomi. Wielka korporacja. Budynek mega nowoczesny, ogromny, skomputeryzowany. To jest bardzo ważne, że skomputeryzowany. Jeszcze niedokończony.
Jest tak nowy, że jeszcze go budują. Niektóre
jeszcze go budują. Niedokończony i wchodzi do niego sobie McLean, tam go wita strażnik, steward, no recepcjonista powiedzmy i pyta się do kogo. Proszę sobie wybrać na ekranie, w ogóle ekran dotykowy, tam jest chyba rysikiem, co nie?
Myślę, że Rajko. Znaczy, tu ewidentnie było przygotowane po prostu slajdy, które ktoś zmienił, co widać po tym, że jest literówka w nazwisku na jednym, na niepodświetlonym nazwisku jest literówka, a na podświetlonym już tej literówki nie ma. Więc to ewidentnie widać, że ktoś po prostu defektu gdzieś tam na jakimś tam Genlocku czy czymkolwiek wcisnął guziczek po prostu i przełączył te dwa screeny.
Ale w każdym razie ma to udawać super nowoczesny budynek jeszcze przez wiele, wiele lat. A film jest z którego roku?
88?
No to jeszcze przez wiele, wiele lat takich bajerów chyba w budynkach mogło nie być.
Nie, tu pokazujemy coś hipernowoczesnego. Coś, co naprawdę jest ogromne. Budynek gra nowy biurowiec Foxa, wytwórni. Mm-hmm. Także załapali się, jeszcze był nieukończony, także nic tam się za bardzo jeszcze nie działo. Także mogli sobie pofilmować. Przy okazji ten film, nikt się nie spodziewał, że ten film będzie jakimś sukcesem, bo to nie jest jakiś szczególnie ultra drogi film. Jest kilka wybuchów, ale poza tym to nie jest jakiś
szczególnie drogi. Dzieje się generalnie.
Więc dodatkowo gra ten aktor komediowy z telewizji Bruce Willis. Więc nikt nie uwierzy, że on będzie twardziela grał, no przecież kto normalny w to uwierzy, więc nikt się, to był taki trochę niespodziewany hicior.
Aż dziw, prawda?
Ale Fox to niedrogimi pieniędzmi nakręcił taki film.
Aż dziw, że Bruce Willis do tej pory był właśnie uznawany za...
Za tego gościa od komedii. Za tego gościa, który grał w tym, w Nowariackich Papierach.
No,
większość jego postaci wygląda w ten sposób do tej pory.
Ten, może nie chciałem powiedzieć Street Hulk, kurde, to nie Street Hulk, tylko Hudson Hulk.
Ale to było później.
A na Wariackich Papierach?
Wcześniej. On był nieznany z tego.
A to z tą kurde martwimi tymi, z dziurą w środku?
No też, masz na myśli ze śmieciami do twarzy. Też jest późniejszy. To już jest z lat 90.
Czyli on jeszcze, kurczę, później też grał, o dziwo. Dopiero z biegiem lat stał się, kurczę, takim totalnym twardzielem w filmach. Okej, okay. Wchodzi sobie ten Bruce Willis, wchodzi sobie ten McLean, już trochę zdołowany tym, że podjechała pod niego limuzyna i że żonie tak się dobrze powodzi. Strażnik każe mu wybrać, do kogo ma tam przyjechał. I on szuka tej swojej żony McLean, szuka pod M, a tam kurczę.
Nic tego. Nie ma. Ponieważ żona przedstawiła sobie w firmie nazwisko na swojej panieńskiej, to nazywa się Gennaro. I pod G musiał sprawdzić, co zresztą zrobił. I okazało się, że właśnie tak jest. Także kolejny cios tutaj w ego Bruce'a Willisa.
Szpileczka mega mocna wbita. I strażnik informuje, aha. To na te 30 powiedzmy piętro, gdzie są w ogóle tylko jedyni ludzie i gdzie jest tylko w ogóle impreza, jako jedyni ludzie w budynku jest tam impreza, w ogóle po co się pytam, do kogo pan przyjechał?
No właśnie.
Jako tam jest tylko jedyna impreza na górze. Wjeżdża sobie windą szybciutką, wychodzi I od razu go tam chyba wita prezes oddziału.
On się jakoś nazywa jakoś Takagi czy jakoś tak?
Ale, generyczne japońskie.
Generyczne nazwisko, ale imię ma amerykańskie. Mówi się tam Joseph czy Joe Takagi. I on go tam wita. Wchodzimy na piętro, tam się okazuje, że tam jest Babilon jakiś straszny, jakaś straszliwa rozpusta. Wszyscy balują. Dodatkowo jeszcze gościu poznaje jednego ze znajomych z pracy, tej żony Holly, jakiego Elisa, który zostaje przyłapany na tym, jak z biurka Holly wciąga koks sobie w biurze, w gabinecie. Na to szef kompletnie nie reaguje w ogóle, zupełnie, tak? To jest kompletnie norma. Lata 80, hej, hello.
No i tam jeszcze oczywiście obowiązkowa scena z cyckami.
To później było.
Ale mniej więcej w samym momencie.
To jest, kurczę, tak. Spoiler jeden. Ten to spoileruje film.
W latach 80. w każdym filmie musiała być przynajmniej jedna, nawet w polskim, jedna scena, zwłaszcza z polskim, jedna scena z cyckami bez żadnego kontekstu. To jest najważniejsze, żeby nie miała żadnego powodu. A nie wiem, czy zauważyłeś w ogóle, jak on tam się ta winda otwiera, to lobby tej firmy to jest w ogóle jakieś dwa piętra, czy nawet trzy. To jest takie, kurde, wiesz...
Tak, bo tam jest takie schody właśnie dookoła, czy coś.
Tak. Także to nie jest tak, że to jest, kurde, w biurowcu jedno piętro.
Nie, to nie jest piętro z tymi, z
oni
boksami.
Mają własne, osobne lobby, kurde, i tam po prostu jak gdyby...
Budynek w budynku.
Kurczę, tam w ogóle... Prawie bym powiedział, że tam w ogóle fontanny widziałem, ale może mi się przyśniło, ale mógłbym, nie zdziwiłbym się, jakby tam jakaś fontanna po drodze gdzieś była. Dużo zieleni, piękne przestrzenie. No i spotyka tą swoją żonę, wchodzą do jej biura, ona tam mówi: odpocznij, umyj się i chodź na imprezę. I tam na początku jest tak trochę, bym powiedział, między nimi sucho, no ale ona w końcu mówi, że się stęskniła. On też się mówi, że się stęsknił, niby idzie ku dobremu.
Mówi, że tam, gdzie ty będziesz spał, co będziesz spał po jakichś ludziach, tam się kimś, dzieci się ucieszą i tak dalej.
Tak. On mówi, że dzieci go i tak nie wypuszczą, ona też go nie wypuści z domu, przecież przyjechał specjalnie. On się w sumie cieszy, ale wtedy niestety sobie przypomina o tej szpilce, o tej nazwisku panieńskim. Wytyka jej to, ona mówi, że to przez japońską kulturę. Chociaż nie wiem, dlaczego, kurczę.
Nie wiem, dlaczego mieliby czegoś takiego wymagać.
Szukała jakiejś wymówki chyba.
Jeśli to jest jej prawne nazwisko, no to jest jej prawne nazwisko. No.
Dziwne trochę, nie co nie? Dziwne.
No, podejrzewała jakąś taką wymówkę, albo ktoś nie rozumie japońskiej kultury, co jestem w stanie uwierzyć.
Bardzo możliwe.
Z twórców.
No i się niestety kłócą. Widać, że między nimi nie wszystko gra. I teraz trzeba wrócić koniecznie do tej sceny z samolotu, bo to jest najważniejsza scena w ogóle w tym filmie. To jest...
Ważniejsza może nie, ale to jest scena, która rozpoczyna jakby bieg wydarzeń w tym filmie. To jest przynajmniej reguluje ten
pierwszy wydarzeń. Ten kurde kawałek domina, który musi upaść.
To jest tak jak w Gwiezdnych Wojnach, ten strzelec, który zdecydował, że nie będzie strzelał w tę kapsułę, którą uciekali C-3PO i R2-D2 i w ten sposób rozpoczął coś w Gwiezdnej Wojnie. Jednym strzałem mógł powstrzymać cały film. A ten gościu jedną kwestią praktycznie zaczyna cały film.
Tak, on sobie tam leci, obok jakiś ziomek leci i wygląda zmęczonego. Znaczy Bruce Willis wygląda zmęczonego, a ten ziomek mówi: co?
Wyglądasz zmęczonego.
Słuchaj, jak przyjedziesz...
Bo jestem zmęczony,
długi lot. To mówi tak: słuchaj, jak sobie przylecisz tam, skończysz ten lot, to sobie usiądź, kurde, w domu, zdejmij buty, zdejmij skarpetki, weź sobie na dywan gołymi stopami, pochodź sobie zawiejąc palce do siebie. I Bruce Willis mówi tak sobie, patrzy, kurczę, no coś...
Nie, to jakiś but samolotu.
But samolotu, jakieś bzdury wymyśla, ale w sumie siedzi w tej biurze tej swojej żony.
Tam jest biuro w ogóle, łóżko wstawione, bo to jest jedno z tych biur, w których się pracuje po nocach, bo to japońska prywatna.
Ona w ogóle ma jakieś, jak gdyby, taki
nie,
mini...
w Amerykanie robili.
Tak, a tam jest w ogóle jakiś taki mini, kurde, ten...
Tak, to jest jedno z tych biur, w których niektórzy pracownicy tam po nocach. Ja jestem w stanie to zrozumieć, bo to jest japońska korporacja i oni czasami, wiesz, różnicę czasu, nie? No. Więc możliwe, że oni tam po prostu po nocach siedzą.
Więc Bruce Willis decyduje się podjąć wyzwanie gołej stopy, zdejmuje buty, zdejmuje skarpetki, chodzi po tych stopach i mówi: o ty skurczysynu!
Miał rację, bezczelny brać z samolotu bus.
No i wtedy...
Wtedy kamera przeskakuje do piwnicy, ponieważ w piwnicy właśnie dzieje się coś ważnego. Wchodzą ludzie i to nie są ludzie byle jacy. Wchodzi Severus Snape razem ze swoją obstawą z Niemiec. Pierwsza duża rola Alana Rickmana, którą gra. Jego postać to jest niejaki Hans Gruber.
Gruber.
Z wyjątkiem niemieckiego dubbingu, gdzie kiedyś czytałem, że nie chcieli go nazywać Gruber, bo on jest generalnie Niemcem. Niemcy chcieli, może nie róbmy Niemca, może nie, zmieńmy mu coś. I nazwali go Jack Gruber.
Bardzo podobnie. To coś takiego.
Jeśli oglądaliście to kiedyś na Zat 1 albo gdzieś tam, w czasach lat 90, to mogliście oglądać Jacka Grubera.
Żeby się z Niemcami źle nie kojarzył.
Ale nie ten. Nie.
To coś podobnie jak w komiks Hans, którym w Polsce jest Jans, tak?
Tak, 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 dokładnie, dokładnie podobny zabieg.
Podobny zabieg, żeby się źle nie
kojarzył. Żeby się z Niemcami nie kojarzył. No. Hans Gruber wchodzi ze swoją obstawą i to widać, że to nie są dobrzy ludzie. To nie są dobrzy ludzie. Hans Gruber wygląda jak Lucyfer, ma taką brodę, ma taki płaszcz narzucony. Yes. Jest perfekcyjnie elegancki.
So cool.
Za nim są perfekcyjnie eleganccy Aryjczycy.
I to tacy, kurczę, takich Aryjczyków nawet, chociaż to są niby Niemcy, to według mnie takich Aryjczyków nawet w Niemczech trudno znaleźć, wyglądają bardziej jak rodowici Szwedzi, kurde.
Nie, to jest,
Nordycy, Nordykowie.
To jest amerykański nietrafny tutaj.
Ja bym się ich bardziej właśnie w Szwecji. Stereotyp?
Nordycko-germański stereotyp właśnie, który mają Amerykanie w głowach, uważają, że wszyscy tam są blondynami, mają 3 metry wzrostu. I klatę na pół korytarza.
Tam wszyscy są kurde. Oprócz dwóch są wszyscy po prostu mega wielcy.
Mega wielcy. Bardzo fajna jest scena, w której oni idą korytarzem i jak sobie zobaczycie do samego końca, ja to zobaczyłem dopiero za którymś razem, jeden z nich idzie prosto w ścianę i ujęcie się urywa w momencie, w którym powinien uderzyć.
Oni sobie tam wchodzą, oczywiście załatwiają od razu brutalnie strażnika.
Tego recepcjonistę, który tam był na biurku na wejściu.
Bardzo ważne, podmieniają go.
Tak, pomyśleli o tym, że ktoś zauważy, że nie ma recepcjonisty i wystawili swojego recepcjonistę.
Swojego, ten przypina sobie w garniturku elegancko.
Zastępował go, na wypadek, gdyby ktoś wszedł i się pytał.
Dokładnie. I co, karabiny rozbudowują, rachu ciachu, do windy i na 30 piętro do imprezowni.
Tak jest. No, jedyna rzecz, która dzieje się w budynku. Więc padają do imprezowni, walą kilka strzałów w sufit, zganiają wszystkich w jedno miejsce. Tutaj następuje scena z biustem. półsekundowa.
Bezkontekstowa scena z biustem.
Tak. Niektórym tu się nawet koks rozsypał z wrażenia na tej imprezie, jak Snape zaczął strzelać w sufit. Ale zganiają wszystkich i mówią, teraz jesteście więźniami. Wszyscy się uspokójcie, to będzie dobrze. No, oczywiście ściema, ale dobra. Te strzały oczywiście słyszy McClane, który właśnie chodzi sobie boso po dywanie. Więc niewiele myśląc, łapie tylko zagana i od razu wybiega na korytarz.
Tak.
Nie zabiera butów.
Bo co
jeszcze
zabiera,
się zemści nieraz.
Skarpetek nie zabiera, gołostopo ucieka, a ci kurde źli zbierają ludzi. Wychodzi Gruber i coś tam ściemnia, że jest terrorystą? W tym momencie on ściemnia, że jest terrorystą, czy później? Chyba w tym nawet.
Nie wiem, czy on się identyfikuje od razu jako terrorysta. Chociaż. Na pewno jest takie wrażenie, że on tu po coś jest, że tu nie jest po to tu, żeby, nie wiem,
no tak,
zabijać czy kraść, tylko że on ma jakąś taką agendę.
Jakiś cel. Wchodzi, w ogóle wygląda, kurde, na poważnie w garniturze,
tak,
kurde,
jest
perfekcyjnie na bogato.
Ubrany, w perfekcyjny garnitur. On nawet mówi do tego Japończyka chyba, że tak. O, ładny garnitur, mam takie ze 3 w domu, w mojej szafie,
nawet
w Niemczech.
Nawet chyba lepsze.
Lepsze bo 3.
Lepsze bo 3. Wchodzi, przedstawia się i mówi, kto tu jest szefem? Panie Takai.
Jakby nie wiedział.
No bo panie Takai, gdzie tu jest pan Takai? Tam różnik pokazuje różnych Japończyków. Pan Takai nawet iść od razu, ale go tam zatrzymuje właśnie ta...
Holly
go zatrzymuje, ale w końcu wychodzi i mówi, to ja jestem pan ten Takai. I wtedy Gruber mówi jego całą
zabiera go najpierw do tego biura jego. I mówi cały monolog. Przede wszystkim wyłuszcza całą biografię tego Takiego, dzięki czemu coś wiemy o tej postaci. On generalnie, nie wiem czy urodził się w Stanach, ale na pewno od dziecka mieszkał tam w Stanach. Tam jeszcze wspomniałem, że jego rodzice byli gdzieś tam internowani po Pearl Harbor, bo tam Japończyków wiadomo, że wtedy zganiano do obozu, bo się wszyscy bali. Więc on tam wyłuszcza dokładnie wszystkie studia, które on kończył, wszystkie jego szczeble kariery. I teraz jest właśnie tym amerykańskiego oddziału prezesem w Nakatomi. I jedyne co on chce, to włączam ten komputer, który tam jest u niego w biurze i mówi, wpisz hasło, ponieważ my tutaj mamy zamiar dotrzeć do sejfu, który jest skarbca, który jest w piwnicy. I wiemy, że w tym karcu jest 640 bodajże milionów w obligacjach na okaziciela, nienamierzalnych. Nie wiem, czy są takie nienamierzalne, ale są. Są to bardzo drogie kawałki papieru,
tak,
które my chcemy. I tutaj potrzebujemy złamać zabezpieczenia. Jedno z tych zabezpieczeń to jest hasło, które nam za chwilę podasz.
Przy czym ważna rzecz. Jak on ten wyłuszcza nam całą biografię tego Japończyka, to mamy odnieść wrażenie, że to po prostu, kurczę, no wykuty, przygotowany, no wręcz, kurczę, no aż nie wierzymy, że to jest przestępca i terrorysta, tylko, kurde, wygląda normalnie, jakby ktoś go wziął na jakieś tam kartkówkę i kazał mu powiedzieć o historię tego ziomka. Jeszcze ważne jest to, że nawet ten Japończyk na początku, zanim on mówi o tym sejfie, to on na początku też jest przekonany, że ten koleś tu przyszedł ukraść jakieś dane z tego komputera.
Tak, tak.
I on nawet mówi.
A mówi, że to nie ma żadnego sensu. Mogę ci podać, nawet jakbym ci podał to hasło, to te dane po pierwsze ci się nie przydadzą, a po drugie one się zaktualizują, jak tylko w Tokio wzejdzie słońce. Nie? Więc nie ukradniesz tu niczego, co będzie dla ciebie wartość. Nie? A Tydon mówi, że
tak. Haha, no, tak naprawdę nie jestem złym terrorystą, który przyszedł coś tam walczyć z korporacją.
Jestem tylko zwykły złodziej, który potrzebuje tutaj tych obligacji, które
kasiorkę, przyszedłem po kasiorkę. Ale to jego właśnie misternym planem tego Grubera jest to, żeby na zewnątrz przedstawiać się jako terrorysta, żeby nikt sobie nawet nie pomyślał, że mu chodzi o tą kasę. Bo pewnie jedną sprawą jest negocjowanie z terrorystami, którzy jakieś mają ideowe cele, a coś zupełnie innego ze złodziejami, którzy po prostu dostać się do sejfu. Ale niestety szef tego oddziału mu tego hasła nie daje.
Ponieważ jest honorowym, ultrahonorowym Japończykiem, który firma ponad wszystko. Firma for life, no to co robi Gruber? Bierze pistolet ze stołu i strzela mu w głowę z perspektywną precyzją.
Nie wiem, ja szczerze nie wiem, dlaczego on go zabija, bo to zły człowiek jest.
Nie, to ta scena jest tylko po to, żeby pokazać, że to jest zły człowiek, jakiego to jest kalibru człowiek. Po drugie, ci goście sprawiają wrażenie takich, powiedzmy, ludzkich terrorystów, nie? Którzy tak jak czasem się wpadają do banku, wszyscy na ziemię, to nikomu nie stanie się krzywda. I tak, mniej więcej coś takiego mówią. Wszyscy na ziemię, to nikomu nie stanie się krzywda.
A tu się
okazuje, że on nie. Ta scena jest po to, żeby pokazać, że Gruber przede wszystkim się nigdy nie waha. On jest perfekcyjnie przygotowany, on jest perfekcyjnie ogarnięty, ma plan, którego nawet nie znamy jeszcze. Jest zimnym draniem, przede wszystkim nie posiada uczuć, jest gotów zabić każdego. Nie? Także, żeby ustalić stawkę, że ci ludzie nie są bezpieczni. To nie są ci ludzie, których, nie wiem... Tak.
No bo tego, bo
to uwolnią ci terroryści, tak, chodzi o złapanie terrorystów, nie, chodzi o to, żeby uratować te 30 osób, które są bezpośrednio zagrożone.
Bo ten szef Japończyk generalnie nic złego nie zrobił, no bez sensu w ogóle było zabijać, tylko po to,
no i to żeby
go
pokazać, że każdy może zginąć i każdy może zginąć w każdej chwili. Nie? Bo tak. To chodzi o
ustalenie stawki. Poziom strachu. Tak,
ustalenie stawki. Także to jest ta scena, która była potrzebna, że ktoś musiał zginąć na początku. Zresztą to jest znana taktyka i nie tylko w filmach podejrzewam, że wybrać kogoś i go zabić, żeby inni słuchali, żeby wywołać posłuch. Zwykle wybiera się najgłupszego, tutaj się wybrało najwyżej postawionego.
No, w tym momencie...
McLean, który był zaczajony gdzieś tam za rogiem, widział tę scenę. Znaczy widział, jak oni strzelają, nie widział dokładnie detali, nie widział na przykład
rozbrysk
Grubera. Nie, tak, nie zna jego twarzy, nie wie, jak wygląda Gruber.
Nie wiem, ale widział tylko rozbrysk krwi na szybie oszklonej i on stamtąd wieje i jest...
Co robi McLean? Dokładnie, wycofuje się. To jest dosyć ważne, nie? Schwarzenegger w życiu by się nie wycofał w ten sposób.
On się wycofuje, ale jest na siebie wewnętrznie zły, co nawet werbalnie przedstawia, gadając do siebie, bo on tam w sumie w filmie trochę do siebie gada.
Tak, on do siebie gada, ale to też jest kolejna metoda narracji. Żeby cokolwiek było. On albo gada do siebie, albo gada później przez...
Tak, to jest ważne,
rezystację. Tak, później... Ale on musi powiedzieć do siebie, no bo bardzo ciężko jest zrobić milczącego bohatera. To jest naprawdę trudne. Film by się wydłużył chyba do 3 godzin, gdyby miał milczeć przez cały czas. Da się to zrobić, ale to nie jest łatwe.
On mówi do siebie, kurczę, dlaczego go nie uratowałeś? Bo nie mogłem, bo nie mam jak go uratować. Kurczę, muszę uratować, ale nie mogę sam zginąć bez sensu. Ucieka na wyższe piętro. Tam, gdzie jeszcze właśnie tam są budowane wnętrze i tak sobie chodzi, rozgląda się, kombinuje coś tutaj znaleźć i patrzy, kurczę, wisi włącznik alarmu pożarowego. No i on sobie myśli, no kurczę, no jest rozwiązanie.
Na dole na pewno są jacyś strażnicy, którzy na pewno tu zaraz wpadną, a jak nie, to straż pożarna. Nie?
Włącza to oczywiście w straży pożarnej i się rozgłasza alarm. Już się on cieszy, już się patrzy, kurde, jak jadą wozy straży pożarnej do Nakatomi Plaza. Ale niestety straż pożarna dzwoni do Nakatomi, do tego strażnika.
Do tego podstawionego recepcjonisty.
On mówi, ojejku, komputer tam zaświrował, już wyłączam alarm, proszę odwołać.
Generalnie terroryści tego też nie powiedzieliśmy. Terroryści mają przygotowany cały plan od samego początku. Pierwsze, które co robią, to odcinają na przykład komunikację.
Tak, zapomnieliśmy o tym
odcinają
powiedzieć.
Odcinają telefony, coś tam jeszcze hakują z centralami, z tego co pamiętam.
Oni chyba zostawiają sobie jakąś jedną linię czy dwie, żeby móc prawdopodobnie zadzwonić, a wszystkie inne rzeczywiście
odcinają to tak dosłownie piłą mechaniczną.
Piłą mechaniczną przychodzi taki duży
ucina
Niemiec.
Wszystkie kable, wszystko, które tam idą z budynku.
Chichrając się radośnie, ucina wszystkie kabelki. No ale Gruber już wie, że ktoś jest.
Ktoś jeszcze poza nim jest w budynku.
A że jest budynek skomputeryzowany, to dokładnie wiedzą, który alarm został pociągnięty, więc bierze, wysyła na górę.
Pomniejszego Niemca.
Najmniejszego Niemca.
Pomniejszy Niemiec.
Pomniejszego Niemca chaosu wysyła na górę, żeby sprawdzić, co tam się stało. No i jedzie ten Niemiec na górę i tutaj się spotyka z McLeanem. No i spotkanie dla Niemca no nie jest niestety zbyt...
Nie jest to szczególnie wielki Niemiec, McLean daje mu radę w miarę szybko. Tam jest, nie pamiętam, jest jakaś taka wymiana ciosów, oni w każdym razie McLean.
On tam z tego co ja kojarzę spada ze schodów z tym Niemcem i siła kurde scenariusza powoduje, że Niemiec sobie skręca kark, a McLean przeżywa. Bo wiadomo, w takich sytuacjach bohater ma większe szanse na przeżycie. No i dzięki temu McLean zdobywa, oprócz swego pistoletu, ma już teraz karabin, jeszcze zdobywa krótko falówkę.
Butów nie zdobywa, ponieważ okazało się, że jest to pomniejszy Niemiec, który ma pomniejsze stópki, które nie pasują na, którego tak. buty nie pasują na McLeana, więc McLean nadal zostaje boso.
Nawet McLean mówi, że kurczę, tacy terroryści najmniejszego przysłali i niestety buty nie pasują. Swoją drogą później przestaje tych butów szukać.
Mógłby, no właśnie, że nie dobrze, zabił się kolejne, czterech różnych
tak, końców. Mógłby spokojnie wziąć od innego Niemca
dużo większe.
Nie, dużo większe buty, ale ma już tą krótkofalówkę i wpada na kolejny pomysł, żeby wezwać przez nią pomoc, a w tym czasie Gruber, ponieważ nie udało się zdobyć hasła, wprowadza plan drugi, nieawaryjny, nie, po prostu...
Przy okazji też Japończyk sam mówił o tym, że to jest tylko jedno zabezpieczenie, które jest chyba wszystkich 7. Tak. Więc tam są dodatkowe zamki, jakieś płyty metalowe, inne rzeczy i na końcu jest jedno zabezpieczenie, którego nigdy nie przejdziecie, jak twierdzi Japończyk, zamek elektromagnetyczny.
Zamek elektromagnetyczny.
Ale oni mają plan na wszystkie te zabezpieczenia tak. i od razu uruchamiają. Po pierwsze, haker od razu łamie to hasło bez problemu.
Tak, bo generalnie ten Gruber stwierdził, że to hasło miało być takie ewentualnie uproszczenie planu. Mm. To miało być uproszczenie, a tak ma tutaj hakera, który jedyny nie jest Niemcem, tylko
Amerykaninem. Miejscowym, lokalnym hakerem.
Miejscowym, lokalnym hakerem. I on tam zaczyna oczywiście, jak to na filmach, kować.
Hakować, on tam robi coś głupiego, on podłącza do sejfu jakieś takie urządzenie, w którym się wyświetla na twarz jakiegoś Japończyka, jego nazwisko, to nazwisko się tłumaczy na angielski, potem jakaś strzałką wpada do sejfu, a potem się otwiera, więc no, nie przywiązujmy może jakiejś szczególnej wagi do
wiarygodności tej sceny. Ale w każdym...
Potem mają już gotowe wiertła, oni tam przewiercają te
tak,
zamki.
W każdym razie on...
Każdy zamek jest rozpracowany i już jest na niego segment planu.
Tak, on zaczyna hakować, spragować i potem przez większość filmu po prostu wierci kolejne zamki, jak gdyby jest wycięty w ogóle z fabuły, tylko sobie wierci. W tym momencie co? McLean postanawia wleźć na dach i wezwać pomoc. Mhm. I tutaj, kurde, widzimy jak w kolejnym filmie, jak, tak samo jak w Home Alone i zresztą w wielu innych filmach amerykańskich bohaterach.
Policja okazuje się kompletnie nieskuteczna, a wręcz antyskuteczna.
Wręcz, kurczę, straszliwie nieskuteczna, bo McLean bierze, przełącza się na jakiś alarmowy, wiemy, jest policjantem, na częstotliwość alarmową i mówi, di terrorystę zaatakowali na Katomi Plaza, jest ich bardzo dużo, 30 mamy zakładników, proszę o pomoc. A w tym momencie w jakiejś tam centrali radiotelefonicznej policjantka mówi, proszę nam tutaj nie zakłócać kanału, to jest specjalny kanał do wzywania pomocy.
Proszę nie wzywać pomocy.
A on mówi, a co ja robię, jak nie wzywam pomocy? Ona to, jak pan potrzebuje pomocy, to proszę sobie wykręcić 911. A telefony nie działają, bo McLean
próbował. Nawet jakby to i tak ich tu nie ma, więc...
Tak.
Nie, chyba sprawdzał.
On próbował, on sprawdzał, telefony nie działają. I on mówi, proszę zejść z tego kanału, bo pana mandat panu damy. On mówi, to bardzo proszę,
przyjedźcie,
dajcie mi mandat. I w tym momencie słyszy to też, kurde, Gruber na swojej krótkofalówce i sobie myśli, gdzie on może być? Na dachu pewnie jest, bo tam najlepszy sygnał. I wysyła tam jest dwóch Niemców na dach kolejnych. Jak on gada, ten McLean gada, to wtedy, kurde, cik do niego z karabinu. I ta policjantka oczywiście też, kurde, nie słyszy, że do niego ktoś strzela, chociaż on widać, że nawet słuchawki ściąga, bo do niej był hałas. Nie, i on tam nie rusza, tylko mówi, no wyślijcie tam...
Jakiegoś gościa. Wyślijcie do gościa, a gościem jest kupujący właśnie chyba kawę i pączki
dla żony.
Sierżant, który tam właśnie sobie odbywa swój patrol codzienny, krawężnik. Tak.
To jest taki,
niejaki Al.
To jest taki sierżant, bym powiedział, który wygląda na to, że już jego kariera się...
Swoje odsłużył. Już się skłania ku emeryturze.
Tak, właśnie idzie, jakby miał iść na emeryturę, tam ma mieć chyba dziecko niedługo, ta żona chyba jest jego w ciąży, właśnie mówi dlatego, że pączki kupuje dla tej żony, bo to niby dla niej. No on tak mówi, no dobra, pojadę, sprawdzę, chociaż tak widać, że kurde, wszystko na
półmiska robi. Nie chce mu się święta, idąc.
Nie chce mu się. I rzeczywiście on tam podjeżdża, puka do tych drzwi, otwiera mu ten postawiony ziomek. Ten postawiony ziomek jest wszystko na jolo, usiada sobie, ogląda jakiś mecz futbolu amerykańskiego, to ktoś tam przegrywał, ja postawiłem coś tam, a ten mówi, policjant, mogę sprawdzić? A proszę, nic tu się nie dzieje. I idzie ten sierżant, idzie, a tam z tyłu się czai terrorysta z karabinem, ale ten policjant mówi, no co ja tu robię,
co ja będę łaził,
tu się nic nie dzieje.
Tak naprawdę my sobie śmieszkujemy, ale to są bardzo fajne sceny, które jakby, bo oni bardzo długo utrzymują to, że nic się nie dzieje. Nie? I
tak,
wielu na przykład no, z tych dobrych, jak ten policjant, już jest o krok od odkrycia tych terrorystów, ale nie. Nie, tak samo jak ta Straż Pożarna, już prawie, ale jednak nie. I to tak jest kilka razy w ciągu filmu, także to jest bardzo, bardzo fajne takie stopniowanie, dociskanie tego napięcia do góry, a potem nagle spadek. To jest taka maniera tego.
Ale to tak komediowo trochę, że on tak mówi, kurde, tuż przed nim, że...
Też, ale moim zdaniem to bardzo fajnie buduje, to składa napięcie, buduje to napięcie. To nie jest, mówię, że trochę inaczej, ale też się dojdziemy.
Tak. No ale w tym czasie McClane oczywiście zdążył z karabinu, pistoletu załatwić dwóch kolejnych terrorystów.
Znaczy, ponieważ miał chwilę wolnego.
To w sumie się nie dziwię, że po 30 piętrach różnicy nie było tego słychać, bo to w sumie bardzo, bardzo wysoko. I pozałatwia tych dwóch terrorystów i tam patrzy, kurde, że ten ziomek już, kurczę,
zawraca. Więc bierze pierwszą rzecz, którą ma pod ręką, a tą rzeczą jest akurat martwy Niemiec i wyrzuca go przez okno.
I my nawet nie widzimy tego, że on to wyrzuca, po prostu widzimy
tego biednego sierżanta, który spadają zwłoki na maskę samochodu.
Jak ten McClane, kurde, z 30 piętra wcelował idealnie w maskę tego...
Myślę, że nie celował, tylko przypadkiem go trafi. To jest akurat ten element, tak jak mówiłeś, może troszkę komediowy, może taki troszkę, no wiadomo, filmowy. Nie?
Filmowy, tak.
Filmowy, nie sądzę, żeby on celował. Liczył, że po prostu wyrzuci to i ktoś zauważy.
I oczywiście terroryści wtedy wybiegają z karabinami, pa do tego biednego policjanta, on tam cofa w ogóle.
Cudem, w ogóle się udało jakoś wykręcić krzaki.
Zjechał w jakieś krzaki, do jakiegoś w ogóle rowu gdzieś tam i mówi, myślijcie pomoc, i zrobią mi z samochodu sito, hilfe. I w końcu są odkryci, a Gruber na to spokojnie, interwencja policji musiała się zdarzyć, wręcz jest niezbędna do naszego planu, tylko nam się trochę to przesunęło do przodu, ale nie ma tutaj żadnego problemu.
Co pokazuje po raz kolejny, jak bardzo perfekcyjnie jest przygotowany Gruber i jak bardzo jest ogarnięty, jak bardzo jest opanowany też. On,
tak.
On da się prowadzić z równowagi, ale to nie jest łatwa rzecz.
Nie, teraz w tym momencie on jest w ogóle, nie, to go w ogóle nie ruszyło. Mhm. To go w ogóle nie ruszyło, tylko go ruszyło to, że o tym nie powiedzieliśmy, bo za McClane'em wyruszył duży Niemiec, brat mojego Niemca.
Duży Niemiec, ponieważ duży Niemiec odkrył, on tego Niemca, tego pierwszego, owinął takimi świątecznymi ozdóbkami i spuścił go w
święcie, co jest element, sensu. Element świąteczny tutaj był w filmie. Do tej pory mieliśmy to, że przyjechał na święta, ciągle grałem jakieś świąteczne melodyjki, a tutaj właśnie jeszcze nie wiadomo dlaczego McClane znajduje jakąś taką taśmę świąteczną i wysyła na dół.
Windą jedno piętro w dół.
Tak, im prezent w postaci tego małego, nieżywego Niemca i stąd się bierze tych dwóch dużych Niemców. Mhm.
Z których jeden jest starszym bratem tego ziomka, tak, i próbuje go tam gdzieś...
I on jeszcze nie ginie, ten duży Niemiec, natomiast ten duży Niemiec jeszcze jest bardzo ważny dla fabuły, bo to on stawia zemstę nad plan. Mhm. On stawia zemstę nad plan i przez to tam się jeszcze kilka rzeczy wydarzy. I co? McClane załatwił, rzucił. I co się wtedy dzieje? Wśród zakładników co? Panuje generalnie strach. Żona McClane'a, która się jeszcze nie przedstawia jako żona McClane'a, idzie do Grubera, przedstawicielka tych zakładników, z jakimiś tam prośbami, że do łazienki puścili.
Oni tam mówią, że tutaj koleżanka jest w ciąży i tam ma problem z siedzeniem na podłodze, czy może dać na sofę na przykład gdzieś tam do drugiego gabinetu. On mówi, nie, ale możemy przynieść sofę. Czy tak może być? Może tak być. Nie? Czy za chwilę tutaj będzie problem, trzeba zacząć wydzielać już strażników, żeby prowadzali ludzi do toalety. Dobra, Gruber się zgadza. Generalnie Gruber, to jest i tak wszystko ściema, ponieważ no, nie ma żadnej wersji planu, w której ci zakładnicy mogliby przeżyć. Gruber generalnie, ma plan, że generalnie i tak muszą zginąć. Ale generalnie odgrywa rolę takiego eleganckiego gościa. To jest też jakiś taka... Twórcy jakby budują taką aurę europejskości wokół tego gościa. Europejskość według twórców filmu polega na gardzeniu amerykańskością. Tak samo jak japońskość polega na gardzeniu amerykańskością. Jeszcze może też coś o tym powiem. Ale generalnie oni budują takiego bardzo opanowanego gościa, bardzo dziwnego, z którym można negocjować. On i tak jest Lucyferem. Można paktować z Lucyferem, ale się nie wygra. Nie? Wygląda z tą brodą.
On tylko chce mieć spokój.
Generalnie chce mieć spokój. Pewnie to się okaże już za chwilkę. Jeszcze nie wiem, czy jeszcze John McClane pewnie coś tam robi rzeczy w tle, ale następna osoba, która pójdzie do Hansa Grubera, już zrobi
większy błąd. Tak.
Ponieważ jako drugi idzie do Grubera ten właśnie gościu, który tam był odkurzaczem do koksu z biurka.
Ten taki zły, durny, głupi kolega.
Niejaki Ellis, taki totalny but.
Który zresztą w ogóle do niej tam się wyrywa, ale on straszny.
Tak, jak to w biurze.
Taki kurde bym powiedział, no...
On jest takim kompletnym bucem.
Nieprzyjemny typek.
Tak, nieprzyjemny, to jest tak typowy biurowy but.
Tak, obleśny, przykleja się w ogóle, chociaż nie rozumie słowa, nie. Mhm. Ten koleś ewidentnie ma być właśnie takim ziomkiem, który budzi naszą odrazę. Mhm. i budzi naszą odrazę i on właśnie idzie do Grubera, tylko my tego tak nie widzimy. My widzimy to inaczej. My widzimy to tak, że dzwoni krótkofalówką Gruber do McLeana i mówi, że masz, tutaj jest osoba, która... Znaczy McLean tego tak nie widzi. No my nie, my w sumie widzimy. Faktycznie on idzie, on tam idzie, a my tego nie widzimy, a Gruber dzwoni do McLeana i mówi, że tutaj jest osoba, która jest bardzo ci bliska osoba, chce z tobą porozmawiać i McLean ma przypadek, strasznie się boi, że to jest jego żona.
Jest jego żona i za chwilę będą mieli na muszce i będą, tak. Będzie kartą przetargła.
A to jest kurde jakiś ziomek tego spotkał pół
godziny temu. Generalnie, my też tego nie powiedzieliśmy, ale on tam idzie z własnej woli po pierwsze do tego Grubera. Tak. I on mówi, że kurczę, ja tutaj negocjuję umowy za miliardy dolarów, to co takiego, gościa nie przenegocjuję, ja go to zaraz zgaszę. Nie? Jestem tak, tak.
On,
i generalnie...
Bo on mówi, że przecież ten McLean nas kurde, przez niego wszyscy zginiemy. Musimy tak go jak gdyby przekonać, żeby się poddał. No,
lepiej nam będzie się ułożyć z Gruberem, niż dopuścić McLeana, żeby robić to co robi.
Dokładnie.
Kimkolwiek on jest. Chociaż nie wiem, czy on wie, czy to jest McLean. Pewnie wie.
No wie,
bo się przyzna przez krótkofalówkę. No i mówi do tego, ej Hans, chłopie, tutaj ja znowu.
Jo.
Generalnie wchodzi z buta jak taki typowy Amerykanin, który kładzie buty na biurku.
On
i
nawet
zaczyna,
tak siedzi, kurde, tak, jakoś tak dziwnie.
Tak, generalnie najgorszy możliwy błąd Elisa jest taki, że uznał, że będzie fajnym, kiedy on zmieni się w to, czego Gruber najbardziej nienawidzi, czyli w stereotyp Amerykanina. Czyli w tego pewnego siebie gościa, który... Kurczę, ściemniając, mówi, że jest w stanie osiągnąć wszystko.
Który jest wszystkimi na perty prawdopodobnie jeszcze.
Tak, jasne.
Z Gruberem na perty od razu, kurde.
Tak, no to mówisz, ja wam zaraz tutaj załatwię, spokojnie, ułożymy się, dogadamy się, wszystko tak. Będzie okej, okay, nie? Amerykanie. Więc zmienia się w to, czy Gruber najbardziej gardzi. I Gruber już pistolet sobie leży tam na stole. On już bardzo dobrze wie, że za chwilę ten. Gruber, jeszcze przez chwilkę sądził, że on może faktycznie znamy McLeana, bo on to coś mówi, że chce pogadać przez telefon, przez krótkofalówkę z tym gościem, który tam się gdzieś kryje w tym budynku i robi wam problemy. Ja z nim pogadam, załatwimy. I zaczyna z nim gadać więcej takim samym tonem. I w którymś momencie Gruber już kapuje, że on tam ściemnia z tym, że zna, może gdzieś tam go spotkał. Nie? McLean mówi, nie mów im, że jesteś moim kumplem, bo po pierwsze ja cię nie znam, ćpunie. A po drugie,
mogą ci krzywdę
po drugie zaraz cię zastrzelą. Nie?
Że wykrakał.
Wykrakał. Nie? Gruber już w tym momencie, kurczę, uznał, że kowbojskość to jest to, co najbardziej go drażni i załatwił Elisa kowbojskim ruchem, w którym wziął pistolet i go zastrzelił bez mierzenia. Takim typowym kowbojskim ruchem, drugi raz zaszedł w ciągu filmu.
Ale niestety z tej sytuacji wynikła inna przykra sytuacja, bo w jakiś tam sposób, nie wiem, czy on mu mówi ten...
On jakoś się wygadał, że jest też jego żona tam.
Tak. I w tym momencie Gruber chyba spogląda na takie leżące zdjęcie, bo nie wiem, czemu się w ogóle usadowił w tym, w biurze tej całej...
No, to jest pewnie najładniejsze biuro na tym.
Bardzo możliwe.
Nie wiem, czy ten Takagi tam pracuje, możliwe, że
Takagi,
nie, może to jest
tam
biuro.
Takagi pracuje, już jest on, kurde rozwalony
Takagi.
Tak, Takagi.
Już leży martwy Japończyk,
tak,
no dobrze.
Nie ma ten, więc odpiera, patrzy, a to kurde policjant gruby ten, jak ty McLean, to ty jesteś ten policjant. I on już ma w tym momencie niestety na niego haka. Niestety Gruberowi trochę się jedna rzecz nie udaje, bo wysyła kolejnych Niemców na polowanie i nie wiadomo dlaczego wysyła jednego ziomka, który ma w torbie
detonatory
i T4. Są bardzo potrzebne. McLean oczywiście z pewnym trudem załatwia.
To chyba było trochę tylko C4, za to prawie wszystkie detonatory.
Tak. Załatwia tego Niemca i patrzy C4, detonatory, jest zadowolony. W tym czasie Gruber oczywiście tam udaje przed policjantami, że ma jakieś żądania polityczne.
Tak, on mówi, że ten, oni go tam chyba namierzyli, że on z jakiegoś tam Volksfrei, czy jakiejś jakiejś innej organizacji dziwnej niemieckiej. Wtedy jeszcze Niemcy były trochę kojarzone z terroryzmem, to były trochę inne czasy. To właściwie w latach 70. głównie, 80. to już trochę wygasało. Ale powiedzmy, w amerykańskiej świadomości Niemcy były kojarzone z zbyt eleganckimi gośćmi, którzy są zbyt wyrafinowani i generalnie... Są też terrorystami.
Mają inklinację ku terroryzmowi.
Jak kompletnie. Tak, typowi lewacy terroryści.
Wszystko się zlewało tym.
On to mówi, że ten bierze telefon i mówi, tutaj macie, zaraz wam podam listę wszystkich ludzi, naszych braci, którzy macie uwolnić z różnych więzień.
A to jest,
i podaje kilka przypadkowych osób, o których słyszał.
Ja mogę nawet przeknąć, tak jest jakaś lista z dupy kompletnie wyciągnięta.
To jest jakaś kompletnie z tyłka, ale mówi, że tego. I o jeszcze takiego gościa tutaj z organizacji Azjatycki Świt. I tak. Czytałem o nim w gazecie. Więc
to jest tak. To jest tylko po to, żeby a z tego policję zająć czas i b spowodować, żeby FBI przyjechało.
Tak.
Bo w tym momencie sprawa się robi już kurde polityczna, stanowa. trzeba przyjechać, musi przyjechać FBI, a FBI jest niezbędne.
A FBI jest niezbędne. Dodatkowo w tym filmie jest tak, jeśli ktoś jeszcze nie zauważył, że każdy gina na wyższym stopniu jest bardziej niekompetentny od poprzedniego. Tak. Więc FBI to już są Himalaje niekompetencji.
Spoko. Najlepszy w ogóle jest McLean, który jest zwykłym oficerem policji. Później jest spoko sierżant. Trochę już ma hashtag, nic mi nie obchodzi, ale jeszcze go obchodzi. Później trochę mniej kompetentny, już nawet mało kompetentny jest kapitan tej policji, który tam przyjeżdża i dowodzi akcją.
Który jest niekompetentny, ale jeszcze nie jest draniem.
Natomiast dwóch
agentów FBI, którzy są przysłani na ten, to już są kompletnie niekompetentni, nie wiedzą kompletnie nic. Dodatkowo są kompletnymi draniami.
Są kreskówkowi, wręcz bym powiedział, ci ziomkowie. Oni generalnie przyjechali tam...
Karkaturalni, może nie kreskówkowie, ale karkaturalni.
Oni tam przyjechali sobie poszczelać generalnie i zrobić rozpierduch.
Tak, tam jest taka scena, w której oni ze śmigłowców mówią, kurczę, jakie tutaj straty byłyby akceptowalne. Ja tak myślę, że nie, do 25 to jeszcze będzie wszystko spoko. 25% to jeszcze będzie wszystko spoko.
A zanim w ogóle to FBI przyjeżdża, to jeszcze policja musi pokazać swoją...
Bo policja jeszcze rzuca po pierwsze komandosów, z których jeden kaleczy się, jak przechodzi przez rurę. I tak...
Policja też musi pokazać, jaka jest niekompetentna, wysyła swój SWAT.
Tak, jeszcze mówią tutaj, wystawcie reflektory, oświetlamy ten budynek, wystawcie reflektory. Sierżant Alcie się łapie za głowę, przecież oni za chwilę zestrzelą te reflektory, mają gany.
I po 10 sekundach...
takiego jak broń palna, zestrzelą to. Po 10 sekundach reflektory są rozwalone, więc policja puszcza komandosów, a kiedy komandosi są ostrzeleni, zresztą Gruber mówi, strzelajcie, ale tylko ich zrańcie, nie zabijajcie.
Przez chwilę myślicie, może Gruber jednak jest dobry człowiek. Nie, on co specjalnie robi, żeby policja musiała wysłać coś większego,
wyeskalować tak. Konflikt.
I policja wysyła taki mały...
Mały czołg.
To jest typowy wóz pancerny,
taki transporter policyjny, który ma przebić wejście do tego. Ale nie zdąży przebić wejścia do budynku, ponieważ oni mają tutaj RPG, u góry mają rakiety.
Gruber jest dobrze wyposażony.
I rozwalają ten czołg.
Ma taki całkiem pokaźnej wielkości właśnie RPG, nawet nie takie na ramienne, tylko takie w ogóle, co trzeba tam ustawić, wbić trójnóg w ten. Także pokaźne. I w tym momencie, że McLean, kurde, za głowę łapie, no przecież musi jakoś tym policjantom pomóc, ładuje CC4,
wrzuca do windy.
Wrzuca do windy, do szybu.
Po drodze jeszcze ta scena, w której on idzie z tą zapalniczką przez TT, to było trochę wcześniej. Zapalniczkę zabrał pierwszemu chyba albo drugiemu Niemcowi, którego zabił. Idzie z tą zapalniczką i mówi, pojedź sobie na południe, pojedź sobie do LA, odpoczniesz, ciepełko, coś tam.
Wrzuca, wybucha tam, kurde, całe jedno piętro i jest zadowolony. Jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że zanim w ogóle ta policja przyjechała, to udało się temu McLeanowi połączyć krótkofalówką z tym sierżantem. I to jest bardzo ważna rzecz, bo dzięki temu nie musimy już słuchać McLeana
gadającego do siebie, gada z nim. Tak, to jest bardzo ważna postać, on jest też tak trochę za kotwicza tak McLeana, że on nie jest jakby jakiś tak 100% oderwany. Wiadomo, to jest film w stylu jeden przeciw wszystkim. Jasne, ale to jest gościu, któremu McLean będzie zdawał raporty i opowiadał, co się dzieje, żeby widz też był na bieżąco. Także on jest potrzebny jako jakby wsparcie takie bardziej narracyjne, bo on tak naprawdę nie robi wiele, ale narracyjnie jest potrzebny.
I też robi zapauzy w fabule. Robi zapauzy, za chwilę oddechu. On tam nawet mówi, zapal sobie fajeczkę, a McLean, ja już sobie palę fajeczkę.
A, to jakieś europejskie fajki, którymi gardzę, bo twórcy Fitbook gardzą europejskością, a to jeszcze są europejskie fajki, którymi gardzę. Niebieskie jakieś.
Już za chwilę się dowiemy, po co tak naprawdę, po co potrzebne było FBI i po co były potrzebne te detonatory. FBI jest potrzebne do tego, by podjąć decyzję o wyłączeniu prądu w budynku i w całej tam dzielnicy, bo gdy zostanie wyłączony prąd w budynku, to wtedy ten ostatni zamek
elektromagnetyczny przestaje działać. Nie wiem, dlaczego nie ma oddzielnego zasilania, no ale widocznie tak jest, filmowa rzeczywistość. Tak. Potem jak oni idą odciąć kable, a Gruber to obserwuje przez tam z góry i mówi, że teraz będzie ważna rzecz. I oni właśnie widzi, że jadą w stronę tego generatora czy tego przyłącza elektrycznego i odcina te kable i w tym momencie przestaje działać zamek i otwiera się ten safe, ponieważ tam haker już schaczył całą resztę zabezpieczeń i to jest ostatnia rzecz, którą nie mogą zrobić i do tego było potrzebne FBI.
Ten safe się otwiera niczym walizka z Pulp Fiction.
Gra muzyczka, mi się wydaje, że gra tam gra, radości, która tam idzie przez safe.
Otwierają się ten, tak po prostu wbijasz światło od tego safe'u, oni tam wchodzą i kasiorka.
Zwijają te papierzyska do tych swoich walizek.
A FBI tymczasem...
Oni w tym momencie chyba jakby negocjują wydanie tych biednych zakładników.
I mówią, że oni chyba helikopterem powinni.
Tak, oni podlecą helikopterem na dach i tam będą uwolnić zakładnicy, ale plan Grubera jest jeszcze sprytniejszy, Ponieważ Gruber oczywiście wszystko przewidział, wszystko wie i ma wszystko zaplanowane. Nigdy nie było żadnej sytuacji, tak jak mówiłem, żadnej wersji tego planu, w której zakładnicy mogliby przejść. Zakładnicy są potrzebni i oni muszą zginąć, ponieważ i po to też Gruber potrzebował C4 i detonatory, żeby zaminować cały dach. Cały dach jest zaminowany. Tam mają być wypuszczeni zakładnicy. Jak podejdzie ten śmigłowiec, to Gruber ma wszystko to zdetonować i wysadzić, żeby stworzyć wrażenie przy okazji, po pierwsze chaos, po drugie wrażenie, że również i Gruber tam zginął, podczas gdy Gruber ze swoją ekipą już wtedy będzie w podziemiu i będzie uciekać z budynku podstawionym samochodem, zdaje się karetką.
Karetką, tak.
Co ma sens, ponieważ za chwilę to będzie pełno karetek.
Tak, oni tam wjechali samochodem takim czyżowym, a z tej czyżówki wyjeżdża sobie karetka. Do tej pory dalej nie wiem, jak on ten miał zamiar wysadzić, jak mu się udało wysadzić ten dach, jak zgubił detonatory. Chociaż widziałem ten film kilka dni temu, ale nie pamiętam, ale może znalazł jakiś alternatywny sposób. Zresztą jeszcze jest bardzo ważna scena, bo w tym momencie chyba Gruber chce sam zobaczyć, jak to wygląda na górze, czy wszystko jest dobrze zrobione, czy jest wszystko dobrze podłączone i idzie sam Gruber.
Tak,
sam idzie Gruber własnoręcznie. Może mu się już trochę Niemcy skończyli, bo kończą mu się Niemcy. Idzie własnoręcznie zobaczyć, co tam się dzieje na górze, tam chodzi po jakichś tych budynkach, chodzi, ma oczywiście broń, ale kurde, tak spogląda, musi wyjść gdzieś tam na górę, nie pasuje mu ta kurde broń w ręce, odkłada tam broń tak kurde, że go nie widać i wchodzi na górę, schodzi i w tym momencie się spotyka twarzą twarz z McClane'em.
Ta scena jest potrzebna, ponieważ byłby to film, w którym główny dobry i główny zły się nie spotykają. Jest inny film z Bruce'em Willisem, w którym główny zły i główny dobry się nie spotykają, Piąty element. Tam się mijają dosłownie w korytarzu, ale nigdy się nie spotykają i dlatego ten film jest taki trochę dziwaczny, ale Piąty element to jest ogólnie dziwaczny film. Ale tutaj potrzebujemy sceny, ponieważ jest to film klasyczny, potrzebujemy sceny, żeby główny zły i główny dobry się skonfrontowali przez chwilę. No i Gruber jest może trochę zaskoczony, ale nie wybija go to, ponieważ Gruber jest oczywiście perfekcyjnie przygotowany.
Już,
i zaczyna udawać gościa, który tam pracuje. Bruce jest od początku podejrzewa.
Tak. Ten amerykański akcent Grubera i jego
On tam twierdzi, że poznał go po akcencie. Nie wiem, dlaczego nie poznał go po głosie, ponieważ Alan Rickman tak jest poznawalny głos.
Gadali ze sobą przez
krótkofalówkę, więc spokojnie poznałby go po głosie, czy po tonie mowy, czy nawet po sposobie mowy.
Ale on prawdopodobnie go w 5 sekund poznaje.
Tak, podejrzewa. On tam to kilka rzeczy robi, nawet daje mu broń do ręki. Mówi, że tutaj będziemy się bronić. Daje mu broń do ręki. Ale oczywiście podał mu broń, ale z wyjętymi nabojami. I wyjął wszystkie z magazynka, nie wiem kiedy to zrobił, ale jakoś to zrobił. Zawsze mnie dziwi w filmach, dlaczego ludzie, którzy niby są obeznani z bronią, bo Gruber jest obeznany z bronią, nigdy nie rozpoznają po ciężarze, że ta broń jest pusta. Przecież amunicja trochę waży. Filmowa rzeczywistość. Tak samo jest w Psach jedynce, kiedy chyba Lubaszenko zdaje się pobiegł na misję z w ogóle z wyjętym magazynkiem.
No to już absurdalne jest. Jeszcze zrozumiem, że można zobaczyć, nie zauważyć, że nie ma naboi w magazynku. No bo możesz, nie wiem, nie wiedzieć.
Może nie to był kolt jakiś McClane'a, tak. Może to nie był.
Ale jakby nie miał magazynku, zupełnie to musiałby to zauważyć. W każdym razie Gruber już chce
go zastrzelić, a tutaj nie. Pusto.
A McClane, to ja cię mam, a wtedy Niemcy wpadają oczywiście. Znowu plot musi spowodować, że wpadają Niemcy, strzelają i się znowu losy tych naszych bohaterów, bohatera i antybohatera na chwilkę rozdzielają.
Tam jest kilka takich rzeczy w tej scenie, których on jakby mógł poznać. Po pierwsze to jest akcent, po drugie on się przedstawia jako Bill Clay, a Clay to jest jeden z napisów, który gdzieś tam są na ścianie. Nie wiem dlaczego.
No bo Gruber tak, ktoś tak inteligentny. Ja tylko sekundę, żeby wymyślić sobie alter ego, kurde.
Dlaczego ktoś tak inteligentny jak Gruber nie był w stanie wymyślić z głowy dowolnego
nazwiska? Nie miał przygotowanego wcześniej alter ego do takiego?
On się przedstawia jako John Wayne, to byłoby bardziej wiarygodne. Ale okej. Okay. Po drugie nie zareagował, jak McClane poczęstował go europejską fajką. Ponieważ każdy Amerykanin rzeczywiście gardzić powinien europejskimi fajkami, a ten nie gardzi, to pewnie zapalił kolejną lampkę, pewnie do Saulisa. Więc tak, ale Niemcy wpadli, więc znowu nie udało się załatwić głównego złego.
I tutaj, kurde, ten największy Niemiec, brat małego Niemca, już jest, że tak powiem, stuprocentowo pewny, że tego McClane'a zabije, goni go i jest tam taka ciężka scena walki.
Oni się biją na jakichś takich schodach, tak. Tam jest łańcuch, na którym on go wiesza. Zresztą, to jest taka typowa, prawie że scena już taka z filmu, już powiedziałbym, prawie że z Arnoldem.
Zresztą trochę zapomnieliśmy powiedzieć a propos tych gołych stóp i tego, że tam, kurczę, gdzieś po drodze oni widzą, że ma te gołe stopy. I specjalnie każą rozbijać szyby i McClane włazi w jakieś takie kurde szklane odłamki, tam w krew mu z tych co psika, on sobie wyciąga jakieś takie kawałki kurde szkła z butów, z jakimiś łanucami obtegowany, ta jego koszulka, ten jego podkoszulka, też cała we krwi, on w ogóle wygląda jak taki totalnie, znaczy z minuty na minutę, z akcji na akcję wygląda jak coraz bardziej ranny i brudny człowiek. W tym filmie się oni brudzą.
Tak, chyba oni się brudzą.
W niektórych filmach się nie brudzą kompletnie, a w tym rzeczywiście...
To może na podsumowanie, tylko skończmy tak. Fabułę.
Właśnie, i zabija tego głównego, wiesza go na tym łańcuchu i ten główny, największy Niemiec zostaje wyeliminowany. Powiedzmy. Powiedzmy. Zakładnicy są wyganiani na górę, też wpada tam McLean, stara się odgonić karabinem ten myśliwiec, helikopter.
Tam, akurat właśnie podlatują te śmigłowce z tymi dwoma agentami, którzy jak widzą gościa na dachu z pistoletem, to oczywiście zaczynają strzelać do niego. Nie wiem, czemu się nie przejmują, że wokół są cywile, ale to są agenci FBI plus 25% akceptowalne straty.
Zresztą McLean nawet tym całym zakładnikom mówi, że to za chwilę wybuchnie, żeby uciekli. Oni zbiegają na dół i rzeczywiście wybucha.
Wybucha, jest gigantyczna eksplozja, dodatkowo eksploduje też przy okazji ten śmigłowiec, który tam leciał, więc obaj agenci też spotykają ich sprawiedliwość, przynajmniej coś.
A McLean w kultowej scenie owinięty wężem chyba.
Tak, złapał się za wąż tutaj od przeciwpożarowy i wyskoczył stamtąd i wpadł później po tym przez okno chyba na dole.
Tak,
jeśli dobrze pamiętam.
Tak. Ale chyba nie strzelił, miało to sens, strzelił do okna. Oprócz tego, że tam byś mnie zabił, jakby spadł tyle metrów z tym wężem, by mu ręce urwało. Ale generalnie wpadł z powrotem do środka i za chwilę spotka Grubera. Ale jeszcze na dole można wrócić do tego kierowcy tego limuzyny.
Tak, ponieważ on jest cały czas tam gdzieś w pobliżu. Generalnie planował zakończyć szychtę, a resztę nocy spędzić chlejąc sobie tą whisky, która jest
Tak. On generalnie na początku czekał na McLeana, potem zobaczył, chyba nie przyjdzie, zaczął sobie tam dzwonić do ziomków, oglądać telewizję, jeść tam jakieś rzeczy, pić tą whisky i zobaczył w telewizji, że kurczę, tutaj jest atak terrorystyczny na miejsce, tu gdzie znajduje. Hmm. Chciał uciec, ale kurczę, wszystkie bramy pozamykane. Wszystko pozamykane, więc trochę jest zdziwiony. Nagle patrzy właśnie na końcu, że z tego dużego samochodu wyjeżdża, kurczę, karetka. I on wykoncypował jakoś, kurde, że to jest na pewno element złego planu terrorystów i tą karetkę łącznie z hakerem, który akurat ją prowadzi, kasuje. Hmm. Dzięki temu psując Gruberowi
plan, ponieważ to jest najważniejsza furgonetka, którą mieli uciec wszyscy.
Tak,
a to jak już Gruber da radę zejść, ale chwilowo jest uwięziony na górze. Prawie.
A tymczasem na górze właśnie Gruber postanowił, że tak powiem, wyciągnąć broń ostatecznej zagłady, czyli żonę,
czyli
zakładniczkę McLeana i staje twarzą w twarz z McLeanem. I mamy tak, Gruber z żoną McLeana, McLean, jeszcze ostatni Niemiec, Niemiec, który tam gdzieś z tyłu stoi i go niby McLean nie widzi. No i mówi mu Gruber McLeanowi, rzuć broń, mam twoją żonę. Mhm. A niby rzuca.
Scenkę wcześniej było zasugerowane, co się stanie.
Tak.
Kamera pokazuje, że Bruce Willis wcześniej patrzył na taśmę klejącą, która tam leżała, a teraz widzimy, że tę taśmę klejącą użył do przyklejenia sobie pistoletu do pleców.
Tak. Bardzo kultowe, memiczne.
Bardzo sceny. Bruce jest chyba wtedy obdarty nawet z tego podkoszulka,
tak,
już w ogóle chodzi z gołą klatą.
Tak.
Ale właśnie do pleców ma przyklejone taśmą ten pistolet.
I kiedy Gruber już wyciąga broń,
żeby ostatecznie wygrać w tym filmie.
To McLean, kowbojsko można powiedzieć.
Kowbojsko, znowu robi manewr kowboja, ale robi też manewr Grubera, czyli wyciąga pistolet. Tak, wyciąga trochę jak ten wiedźmin tutaj z pleców.
Tak. No niby się poddaje tak naprawdę.
Tak.
I pach, załatwia jednego Niemca ostatniego i Grubera też tam, kurde.
Rani, Gruber się wywiesza z tego, ale trzyma cały czas Holly za rękę.
Tak, bo Gruber wypada z okna i wisi na żonie.
Na żonie. Wisi na żonie. Ale generalnie wiszą, już są zagrożeni tym, że za chwilę ściągnie ich oboje tam z dołu, no ale generalnie Holly tam udaje się uwolnić i Gruber spada i mam tę piękną, wspaniałą scenę, którą wszyscy pamiętają, spadającego Alana Rickmana, który leci sobie w przepaść miejską taką.
Z przerażeniem
w oczach, co jest świetne, jeśli się wie, jak ta scena była kręcona. Ta scena była kręcona tak, że Alan Rickman wisiał sobie na takim drucie, jak to się zwykle wiesza, kaskaderów. Pod nim był taki materac, który później wymaskowano i zastąpiono zdjęciem dołu, budynku. Ale generalnie reżyser umówił się z Alanem Rickmanem, że dobra, teraz policzymy do trzech i zwolnimy tę linę. I policzyli do dwóch i zwolnili linę. Także to przerażenie w oczach tutaj spadającego Grubera to jest faktyczne przerażenie w oczach Alana Rickmana, który właśnie zupełnie bez ostrzeżenia został zrzucony z liny z kilku metrów na poduchę. Więc możecie sobie zobaczyć, jak wygląda Severus Snape, jak jest przerażony.
I zbliżamy się do końca.
Zbliżamy się do końca, tak, wszyscy schodzą, już jest taka typowa scena, w której już policja wchodzi, tak. Już bohater idzie, uwalnia wszystkich, uwalnia swoją żonę, wszyscy są szczęśliwi, wszyscy zaskoczeni. Nie powiedzieliśmy już jednej rzeczy, ponieważ, no wiem, Al posiada backstory. Tak. Jako chyba jedyna postać w tym filmie posiada backstory. Backstory polega na tym, że on teraz jest takim sierżantem, który sobie tam chodzi, patroluje, jest generalnie krawężnikiem, ewentualnie coś tam robi za biurkiem. Ponieważ jakiś czas temu miał taki incydent, że gdzieś tam na służbie wywiązała się strzelina i gościu zastrzelił jakiegoś dzieciaka, w domyśle niewinnego. Więc on od tamtej pory już nie jest w stanie chodzić na patrolę z bronią, nie jest w stanie strzelać, bo nie jest w stanie się psychicznie jakby zmusić. No, trauma, wiadomo. Więc przez to przechodzi, dlatego chodzi już tylko na takie zwykłe patrole i siedzi za biurkiem. Nie może być takim prawdziwym policjantem, co zresztą wyjawia, kiedy mam taki moment szczerości, w tej chyba już naprawdę ostatniej z ich rozmowy przed finałem filmu.
Ostatnim,
wolniejszym momencie filmu sobie tam rozmawiają, nie? Że Bruce Willis mu tam się zwierza, że on ma jakieś takie problemy, on mówi, a ja tu mam takie problemy. No i tam sobie rozmawiają.
Tak, mamy już koniec filmu, wszyscy są wyściskani,
już to wyściskają, już zobaczył Ala pierwszy raz na oczy, już tam się
już tam rozmawiają o tym, co będą robić, a tutaj kurde nagle trup największego Niemca, wyciągany kurde na jakichś noszach, ożywa.
Ożywa, jak w horrorach, jak wiadomo, w horrorach zawsze potwór, kimkolwiek by nie był, czy Freddy Krueger, czy
nie
jakiś
ginie
inny,
za pierwszym razem.
Nie ginie za pierwszym razem, tylko zawsze na końcu jeszcze raz musi wstać, żeby jeszcze raz nastraszyć publiczność. I tak, co się dokładnie dzieje? Tak. Taki typowy manewr z 80.
Staje, chyba wyrywa broń jakiemuś policjantowi.
I już to mama już zastrzelić Bruce'a Willisa i żonę i nagle pada strzał, ale to nie Niemiec strzelał, bo Niemiec właśnie pada na ziemię, a za nim stoi ten Al, biedny sierżant z tym dymiącym swoim gunem służbowym w dłoni, który się przemógł, wyciągnął ten gun i zastrzelił Niemca. Także tak wygląda zakończenie filmu.
I zapomnieliśmy tylko jeszcze o postaci tego dziennikarza.
Dziennikarza, tak, to jest tak. Generalnie ten film. Ja mam troszkę problem z tym filmem, bo on jest mega fajny, to jest naprawdę fajny film. Ale z drugiej strony ten film naprawdę ma zjadliwą krytykę, taką już na granicy takiej bardzo jadowitej kilku rzeczy. Ten film krytykuje kilka rzeczy. Po pierwsze on krytykuje korporację. Krytykuje korporację. Japończycy. Niby się mówi, że ten szef jest jakiś taki pozytywny, ale nie on.
Honorowy przynajmniej.
Japończycy są pokazywani w amerykańskich filmach jako honorowi dopiero w momencie, w którym uznają, że Amerykanie są warci. Że jest coś w tym amerykańskim stylu życia, że amerykański styl życia jest co najmniej na równi z japońskim stylem życia. I tylko wtedy Japończycy są pokazywani jako honorowi. W przeciwnym razie zawsze są pokazywani jako bezwzględni, zimni i kompletnie bez uczuć. Także ten gość jest pokazywany jako honorowy, on nie jest pokazywany jako honorowy. Generalnie ten film bierze taki jeden cios bardzo poniżej pasa w Japończyków. Bo oni tam są w tym biurze i tam pokazują, jakie to bogactwo u nich.
Marmury.
I ten właśnie Takagi mówi coś takiego, że on, Bruce Willis mówi, o tutaj ładną macie korporację. On mówi, no wiecie, nie udało nam się was pokonać w Pearl Harbor, to was pokonaliśmy magnetowidami. I to jest takie, to obrazuje
wbija
to.
Szpilkę,
wbija szpilkę. Taką mocną szpilkę. To jest takie, no wiesz, to tak jakby do Polski przyjechał inwestor niemiecki, kupić jakąś fabrykę i zaczął na wywlekać jakieś...
49 nie wyszło, ale teraz...
Wyszło, w
45 nie wyszło, ale teraz mamy, ale teraz wyjdzie. Polaki.
Teraz to wyjdzie, zaczyna im wyciągać jakieś najbardziej takie traumatyczne rzeczy z historii. Także to nie jest fajne. I to jest taki cios, który ten film naprawdę poniżej pasa bierze w Japończyków. On z jednej strony obrazuje te poglądy amerykańskiego społeczeństwa, te uczucia, jakie oni mieli do Japończyków w latach 80., ponieważ nagle się okazało, że Japończycy i główny wróg z II wojny światowej.
Bo to był szok, bo oni generalnie jak weszli w Japonię, to wydawało im się, że wchodzą prawie w kraj feudalny.
No tak prawie, że było.
Tak prawie, że tak było.
A nagle się okazało, że Japończycy po wojnie nie tylko nie przegrali, ale skorzystali na tej sytuacji powojennej.
W ciągu 20 lat 30,
byli w stanie dogonić technologicznie,
a nawet przegonić Amerykę. Coś, co było kiedyś synonimem chłamu jeszcze w latach 60., czy japońska technologia, japońska w ogóle myśl gospodarcza w latach 80. stawała się zagrożeniem.
Stawała się zagrożeniem. Japończycy zaczęli wykupywać zakłady przemysłowe w Stanach na przykład. Kilka filmów jest o tym. Japończycy zaczęli kupować przemysł samochodowy.
Chyba Detroit upadło dzień przez to całe, co nie?
Myślę, że między innymi. Japończycy zaczęli kupować na przykład zakłady produkujące auta. Dla Amerykanów, wiadomo, japońskie auto jest synonimem niczego, bo co to za samochód, który pali mniej niż 10 na 100, to nie jest żaden samochód. Więc dla Amerykanie kupić sobie Toyotę to jest największa zniewaga. Więc Amerykanie strasznie się zadzili do tego, byli przerażeni tym, jak Japończycy zaczęli kupować właśnie zakłady w Stanach, że wszyscy pójdą na zwolnienie, że tutaj każą nam się kłaniać w korytarzach i tak dalej, że będzie potwornie, że oni nie rozumieją naszego stylu życia, że każą chcą zmienić Japończyków. Tak nie było generalnie. I kilka filmów jest o tym. Jest na przykład taki film z Michaelem Keatonem, Pan Mama. To jest taka troszkę smutniejsza komedia. z lat 80., gdzie właśnie Michael Keaton pracował w jakimś takim trochę wyższym stanowisku w fabryce samochodów. Japończycy to kupili i wszyscy poszli na takie jakby tymczasowe zwolnienia. I przez cały film jest takie napięcie, czy oni ich zatrudnią na nowo, czy nie. I w tym filmie Michael Keaton tam się opiekuje dziećmi, o tym jest generalnie ten film.
Ale i tak tych Japończyków w tym filmie tam najmniej objeżdżają.
Najmniej objeżdżają. Bardziej objeżdżani są, powiem ci, już bardziej objeżdżani są niż Japończycy, są objeżdżani ci Amerykanie, którzy się sprzedali Japończykom. W nawiasie właśnie ten cały Ellis. I on jest jakby obrazem tych Amerykanów, którzy stracili swoje amerykańskie. To są sprzedawcy, to są zdrajcy. Oni się sprzedali okupantowi. To są świnie. To są tutaj. Znaczy kulpotylica taki.
Może kolaboranci tutaj. Wygląda
kolaboranci, tak. To jest gościu, który się sprzedał. Tam jest nawet taka scena. On mówi ten, że patrzcie, jaki tu mam tutaj. Ciągnąłem koks, ale o tym nie mówmy. Popatrzcie, jak to jest świetny. Holly, pokaż, jakiego Rolexa dostałeś od firmy. Przy okazji, jak sobie przypomnisz ostatnią scenę, o której nie chciałem mówić, jak Gruber wisiał na tej Holly biednej. Tak. To Holly uwalnia się tym, że odpina Rolexa.
To jest ten symbol moment, tego
ucisku. Musiała się wyzbyć tego Rolexa, który dostał od okupanta, po to, żeby Europejczyk z kolei spadł w przepaść.
To jeszcze Amerykanów. Jeszcze, tu o tym już mówiliśmy, że krytykują amerykański system władzy, czyli tą policję, FBI.
Dobrze są Amerykanie, ale niekoniecznie amerykański system.
Nie,
amerykański, może nie system, ale amerykański.
Zwykły amerykański ludzie człowiek jest, tak. Jest dobry, tak. Ludzie
on
u władzy,
jest solą tej ziemi.
Solą tej ziemi, u władzy są źli. A jeśli chodzi o władzę to jeszcze jest władza...
Jest władza czwarta, czyli media. Media są zepsute do szpiku kości, bo jest też ten dziennikarz, który tam po pierwsze gdzieś tam knuje, podsłuchuje, próbuje zrobić sobie sensację i wybić się w karierze i posuwa się nawet do tego, że gdzieś tam namierza rodzinę McClaina i te jego dzieci, które w tym momencie są z opiekunką. Tak. I on namierza je i rusza tam pod ten dom, żeby nakręcić materiał i wpada w ogóle do tego domu. No, McClane wręcz widzi te dzieci w telewizji, dlatego później ten dziennikarz dostaje po twarzy.
No akurat w tym momencie te dzieci, jak gdyby nic się im nie stało, ale McClane sobie
zdaje
sprawę...
Ale mogło, przecież terroryści widzą w telewizjach, jak dzieci McClane.
Tak, zdaje sobie
gdyby
sprawę,
to byli tacy prawdziwi terroryści,
to by pojechali tam i porwali te dzieci. Tak, tak. I on później występuje w dwójce jako tak bardziej rozbudowana postać, który jest tylko pokazany po to, żeby pokazać, że również czwarta władza jest skorumpowana i
jest
też
zepsuta do szpiku kości.
I też
no i oczywiście
film
krytykuje też Europejczyków.
Ale bo to terroryści, to już, wiadomo.
To też wiadomo, terroryści to są Niemcy, oni są ten, oni są tutaj, kurczę, podejrzanie eleganccy, podejrzanie wykształceni, podejrzanie wygadani i podejrzanie dobrej garnitury.
Także jedyną odpowiedzią na zepsucie wszystkich władz od poziomu powiedzmy samorządowego w górę jest zwykły amerykański człowiek, bohater z tłumu, który może przejąć inicjatywę i on swoją uczciwością, pracą, prostolinijnością, on może pokonać wszelkie przeszkody. Może pewnie dlatego się w tym, dzięki temu się możemy, czy my nie my, ale no też my, ale Amerykanie się mogli utożsamić właśnie z tym McClane'em. Oni pewnie wszyscy się myśleli, kurde, on to widać, to władza, to wszystko, kurde, skorumpowane świnie, a ten prosty człowiek, prosty McClane, on jest jedyny dobry.
On jest dobry, to jest właśnie ten gość, który uratuje wszystko. Ten film jest też ciekawy pod tym względem, że faktycznie ten bohater jest tym takim everymanem, nie? Czyli w zasadzie to mógł być każdy. No wiadomo, no nie musi być każdy koniecznie, bo on jednak jest w policji, ma przeszkolenie i tak dalej. Ale jest to przypadkowy gość. To mógłby być prawie że każdy. Po pierwsze, to ten film staje w bardzo dużym kontraście do tego, co się stało z filmami akcji w latach 80. To jest bardzo, bardzo też ważna rzecz, że ten film jakby stawia troszkę na głowie ten schemat filmów akcji, który się ustali. Ponieważ w latach 70. jeszcze policjantem mógł być twardy policjant, który tam działał wbrew regułom, był generalnie czasami hamem, jakby Brudny Harry.
No,
jak oglądałem niedawno Brudnego Harry'ego, to byłem zdziwiony, jak bardzo hamem był ten gość, że tam do kieliszka zagląda i tak dalej. I taki był bohater w latach 70. W latach 80. to wszystko stanęło na głowie, ponieważ pojawili się tacy aktorzy Arnold Schwarzenegger. Czy na przykład Chuck Norris, czy kilku innych, czy później Rambo od dwójki w górę, jedynka nie, ale od dwójki w górę jak najbardziej, które te filmy z tymi bohaterami już nie były takimi normalnymi filmami akcji, to były tak naprawdę zakamuflowane filmy superbohaterskie. Ponieważ nikt normalnie nie jest w stanie uwierzyć, że Arnoldowi się stanie jakakolwiek krzywda w tym filmie. To stawia bardzo duże wyzwanie przed twórcami, żeby ustawić jakąkolwiek stawkę w tym filmie. Tak jak tutaj stawka jest życie terrorystów. No filma z Arnoldem na przykład zwykle Arnold nie walczy o siebie, no bo jak masz walczy o siebie, on jest nieśmiertelny, niezniszczalny, a kule się odbijają od niego. Od jego bicepsów. Zwykle on musi uwolnić kogoś ze swojej rodziny na przykład. Nie? Zwykle tak jest, komanda.
Tak. Więc... A tutaj McClane jest jak najbardziej...
Tak, to jest gościu, który krwawi. To jest gościu, który przyjmuje ciosy. To jest gościu, który rani. I generalnie film bardzo stara się nas przekonać, że temu gościowi może się stać krzywda. Przy czym nie wierzyliśmy już, że Rambo temu późnemu, czy Arnoldowi cokolwiek może się stać. Chuckowi Norrisowi, który potrafi piwo mechanicznie złapać w ręce. Więc te filmy już odchodzi od tych filmów superbohaterskich w stronę filmów No, nie takich już typowych akcji, jak z latach 70., tylko tej typu tej akcji nowej, gdzie mamy tego bohatera, bohater może mieć wady, bohaterowi może nie wszystko się zawsze udaje od początku do końca, ale bohater zwycięży dzięki krwi i potowi.
Boże, Michał, bohater może mieć wady, jak to śmiesznie brzmi w dzisiejszych czasach, kiedy właśnie bohaterowie znowu wrócili do niezniszczalnych postaci kompletnie pozbawionych jakichkolwiek wad.
No widzisz, no ale to
tak historia kołem się toczy.
To przynajmniej są filmy superbohaterskie, które są filmami superbohaterskimi, a nie udają rzeczywistości. Ale wtedy właśnie większość filmów szła właśnie w tego niezniszczalnego bohatera, a Bruce Willis jest bohaterem, który jest zniszczalny. Że jesteśmy, mamy, w ten film kładzie bardzo dużo nacisku na to, żebyśmy byli w stanie uwierzyć, że jemu się może coś stać.
Notabene takim też filmem, który obdziera superbohaterskość tych właśnie takich macho, to jest Predator.
Predator, tak. O tym jeszcze kiedyś powiem.
O tym powiemy, też jest dobrym przykładem.
Bardzo, bardzo fajna rzecz, że jak oglądam teraz sobie jedynkę, a nie Predatora, tylko właśnie Szklaną Pułapkę, to zdałem sprawę, że ten film przez może nie cały, ale gdzieś tak co najmniej 2/3 to jest taki trochę odwrotny slasher. Nie? Jak mieliśmy tego mordercę z nożem, który tam zabijał kolejne dzieciaki, to tu mamy tego mordercę, który gdzieś tam ukryty, gdzieś tam się czai w jakichś takich
przewodach,
wentylacyjnych
i zabija kolejnych biednych tu wyjdzie z windy, tam coś, kurde.
Ja byłbym za tym, żeby nakreślić jeszcze raz ten film, ale z perspektywy tych biednych terrorystów, którzy kasowali przez jakiegoś potwora.
Tak, a jak wiadomo, że historie piszą zwycięzcy, to tak naprawdę okaże się, że Gruber był dobry, nikogo nie chciał zabić, tego Japończyka nie zabił, tylko broń wyrwał i pieniądze chciał wydać na jakieś sierotki, kurde. Kambodży, coś takiego. Można by coś takiego nakręcić.
I cały film polował na jakiś potwór morderca, który gdzieś tam się czaił, żeby zabijać wszystkich ludzi. Temu gościowi brata zabił z zimną krwią. Gościa na łańcuchu powiesił psychopata jeden. Jeszcze gadał jakieś teksty.
Tak, Gruber nie chciał strzelać do policjantów, to on pewnie... Trzeba mi ten film przeredagować. Tak. I pewnie wysadził bez przypadek budynek w ogóle.
Tak. To Bruce Willis pewnie wysadził.
Bruce Willis przypadek zresztą podpalił, bo biegał z tym T4.
Ci agenci chcieli do niego strzelać, to ich w zemście zabił. Tak, było. Tak. Rewizjonizm.
Rewizjonizm, no to może być, to mógłby być dobry ten. To też popularne. Może być dobry serial. O czym my tu właściwie mówili, bo ja teraz zgubiłem.
O czym jest ten film. Ja powiem, o czym jest ten film.
O, proszę. Michał, powiedz nam, o czym jest ten film teraz.
Ten film jest o odwiecznej walce w porządku z chaosem. Hans Gruber, człowiek przygotowany, wykształcony, wygadany, świetnie ubrany, reprezentuje porządek, a Bruce Willis, który jest tam zupełnym przypadkiem i który zupełnie przypadkowymi metodami i generalnie kombinując za wszystkie możliwe sposoby, rozwala ten porządek w pył. Generalnie film jest o tym, że możesz być perfekcyjnie przygotowany, możesz mieć wykształcenie, możesz mieć zgraję superkompetentnych ze sobą ludzi, możesz mieć idealny plan, w którym jest przewidziane absolutnie wszystko od początku do końca, to i tak Bruce Willis to wszystko powstrzyma, ponieważ on jest uosobieniem chaosu, on jest awatarem chaosu, jest człowiekiem huraganem, jest tym właśnie, co wszechświat wysyła, kiedy robi się zbyt porządnie, jest personifikacją entropii. Entropia jest miarą chaosu. Przywróci chaos. Przywróci chaos, ponieważ ten porządek jest zły, bo to są źli Europejczycy, za dobre garnitury mają, zbyt są wykształceni. Amerykanin, który jest tam przypadkiem, rozwali ich i rozwali im cały ten plan w pył. Jest jak ten gremlin, który w legendzie wpycha zawsze klucz w tryby tej perfekcyjnie naoliwanej
maszyny. Normalnie, kurde, jak kampania z jakiejś Dungeons & Dragons.
Tak.
No to nawet tak trochę wygląda kampania z Dungeons & Dragons, to zawsze główny zły na końcu.
Gruber jest takim, jest coś jakiego praworządny zły.
Tak.
Gruber
tam siedzi, on tam siedzi właśnie na górze, ma jakichś minionów, ma swojego orka dużego i przychodzi jakiś właśnie kurde bam zgraja. Albo jak, trochę kurczę jak ze Scooby-Doo. Przyszli kurde i zrozpierdzili plan.
Tak.
Głupie dzieciaki.
Wszystko by się udało, gdyby ten wredny policjant, który gdzieś tam cię szwendał. Czyli co, podsumowując, Europejczycy są źli? Władza jest zła, FBI jest złe, media są złe i Japończycy też są źli, ale za dużo nie mieliśmy czasu, żeby im opowiedzieć, ale jakbyśmy mieli czas, to pewnie byliby strasznie źli.
Tylko dobrzy są zwykli, chaotyczni Amerykanie.
Ten film jest bardzo fajnie skonstruowany, jest bardzo fajnie opowiedziany, ma bardzo fajną gradację akcji, a taką, że ma zloty i spadki są
tego napięcia.
Czasami napięcie jest naprawdę bardzo fajnie utrzymywane, aż do tego momentu, w którym padają strzały, a padają dość późno tak naprawdę, w którym zaczyna się już uwalniać jakby to ten
cały
plan. Ale
faktycznie mówię, że on tak sobie idzie i napięcie rośnie przez cały film i też rośnie w scenach, że tak powiem, bo to skradanie się, to takie...
Są momenty ciche też i nawet już przed samym końcem przerwy też jest ten moment takiego spadku, ponieważ film robi pauzę, żeby jeszcze na chwilę to uwolnić i jeszcze na chwilę to podbudować.
Dobrze zbudowany
film. Także film jest bardzo fajnie strukturalnie, jest bardzo fajny.
Nie zapominajmy, że jest świąteczny, ponieważ wszyscy nucą kolędy.
No, ale... ten klimat jeszcze czuć. W dwójce już jest tak, tak. Powiedzmy, jest pro forma bardziej te święta, ale w jedynce to są takie faktyczne święta, jest przyjęcie świąteczne, są to zdóbki, one są podotykane do tego filmu. Tak. Zresztą to jest bardzo daleka adaptacja jakiejś książki z lat 70. Czy nawet jeszcze wcześniejszej. I nawet były wcześniejsze
ale podejście czuć ten klimat świąteczny, ten na końcu się w ogóle... Wszyscy się przytulają, jest rodzinnie, jadą na te święta. To generalnie widać, że to jest jak gdyby prezentem dla tego całego McClaina jest to, że odzyskał chwilowo przynajmniej rodzinę i jedzie spokojnie sobie spędzić święta. Mieliśmy też chyba mówić o dwójce, ale po dwóch godzinach nagrania, czy tam powiedzmy, to chyba już nie zdążymy. Dwójka jest mniej świąteczna, ale jest jeszcze cały czas prawidłą.
Jest też trochę innym typem filmu też. Jest trochę inne podejście. Niby jakby ten sam premise, jak to się mówi, czyli sam przeciw wszystkim, ale generalnie inaczej się ogląda.
Jest większa, szersza, bardziej film akcji.
Bardziej film akcji. I też akcja jest trochę inna. Ta akcja, tak jak tutaj sobie zwalniała raz na jakiś czas, tam prawie nie zwalnia. Tam idzie naprawdę zgradacja przez ten film.
Prawdę mówiąc, kurczę, nie dałoby się tak fajnie dwójki opowiedzieć, jak teraz opowiedzieliśmy
o jedynce. Bo jest struktura bardziej rozdrobniona i ta akcja graduje, tak jak ci mówię, graduje przez cały film.
Cały czas się napieprzają.
Nie ma jasnych podziałów pomiędzy segmentami akcji. Tam generalnie Bruce Willis podróżuje od jednego miejsca do drugiego, robi rozwałkę, a potem bierze następne miejsce i znowu robi rozwałkę.
Tak.
Czasami trafia do huba, bo to jest taki bardzo RPG-owy film. Trafia do głównego huba, gdzie ktoś mu daje questa. Zwykle ten inżynier, który tam pracuje na tym lotnisku, też mu daje questa. I to jest bardzo RPG-owa gra, ponieważ jak ktoś gra w RPG-a, zawsze te współczesnych, to generalnie widzimy, że w koło jest milion ludzi, ktoś tam się krząta, ktoś tam się snuje. Wszyscy niby mamy coś do roboty, ale generalnie i tak my odwalamy całą brudną
robotę. On biega między tymi
i to robi dokładnie Bruce Willis.
Znajduje jakieś artefakty, rozwiązuje problemy.
Typu rozkodowana kryptofalówka na przykład. I generalnie jest bardzo RPG-owy film. Nie twierdzę, że ten film jest gorszy, chociaż jedynka uważam, że jest trochę lepszym filmem.
Jest innego typu. No a święta są tam tylko pro forma, bo po prostu tam jedzie się spotkać z żoną na święta.
Na początku i na końcu jest coś o świętach.
Tak.
No
tak,
i śnieg pada przez ten film, ale poza tym
tam jest śnieg przynajmniej.
To generalnie niewiele.
No niewiele. Ale jest to też dobry, prawidłny film. Później już nie są takie. Znaczy trójka też jeszcze jest spoko.
Trójka jest okej, okay. Trójkę robił ten sam reżyser, to jedynkę, bo dwójkę robił inny reżyser. Jedynkę robił John McTiernan, gość, który właśnie zrobił Predatora. Robił bohater ostatniej akcji, na przykład 13 Wojownik to też jest jego zupełnie inny film.
Dużo osób się z tobą nie zgodzi, 13 Wojownik jest dobrym filmem, ale no nie jest jakiś mega popularny.
Nie, to mi się
znaczy,
podoba.
Mi też się podoba, na RPG-owcy jesteśmy, to wiadomo, że 13 Wojownik, tak, mroczny Warhammer.
Nikt nie kuma tego cytatu. Nikt nie kuma dzisiaj tego.
Kto? Kuma cytat, mój 13 wojownik mroczny Warhammer. Może w komentarzu napisać. Trójka to jest już taki film bardziej ziomalsko-policyjny.
No i dzieje się w mieście, nie jest w zamknięciu. Także to jest odejście już kompletne od... Typowy, jeszcze bardziej open worldowy ten film. Tak,
to jest taki typowy kopy.
Buddy cop movie. No drugi bohater nie jest gliną, ale jak najbardziej.
Tak.
Więc jest dwóch jakby partnerów, którzy muszą rozwiązać problemy. Troszeczkę inaczej, jest jeszcze dziwniejsze questy, bohaterowie poruszają się po całym mieście.
No i dzieje się w lecie, także to już jest kurde, to już nie jest na babka.
Ale film jest zupełnie najgorszy. Wielu fanów na przykład dużo bardziej woli trójkę od dwójki.
Ja się nie dziwię.
Dwójkę robił inny reżyser, René Harlin. To nie jest jego prawdziwe nazwisko, ponieważ gościu jest z Finlandii, więc wybaczcie, ale nie będę pamiętał jego nazwiska.
Ja się nie dziwię, bo w tej trójce też jest taka bardziej gradacyjna, taka sinusoidalna, falująca ta, więc też ten film się całkiem dobrze ogląda. No jeszcze jest czwórka i piątka.
Czwórkę jeszcze dałem radę obejrzeć. I czwórka jest typowym akcyjniakiem. Szklaną pułapką też naprawdę ma niewiele wspólnego, może tylko to, że są jacyś terroryści, którzy wysyłają jakieś żądania. Bo generalnie tak jest w każdym filmie.
Ja teoretycznie czwórkę i widziałem, nawet się ostatnio zorientowałem, że teoretycznie piątkę widziałem, ale szczerze jeszcze z czwórki pamiętam, że Bruce Willis ujeżdża ten Hornet albo F-35. To jeszcze pamiętam, natomiast kurde z tej ostatniej to tylko dlatego, że mi kiedyś opowiadałeś, to kurczę, to sobie przypomniałem, że chyba to widziałem.
Tak, bo czwórka jeszcze dałoby się obejrzeć. Mówię, jako akcyjniak jest naprawdę bardzo dużo eksplozji i tak dalej, ale jakby eksplozje to nie jest to, co definiuje szklaną pułapkę. Generalnie bohater już zdegradował do tej roli, której próbował nie być w latach
70. Głównym problemem tych filmów jest to, że bohater z casual common mana staje się super bohaterem.
Tak, znowu robi jakieś niemożliwe rzeczy. Tak jak ta zdejmuje, chyba nie pamiętam, czy śmigłowiec, czy właśnie tego F-35, wjeżdżając radiowozem na taką rampę betonową.
No i to kurde ujeżdżanie F-35 już powinno być kurde znacznikiem tego, że raczej to już nie jest normalny film o policjancie.
Te sceny akcji są fajne, ale ten film już jest bardzo daleko od szklanej pułapki, ale to i tak jest nic w porównaniu z piątką, której kompletnie prawie nie pamiętam, poza tym, że nagle dzieje się w Rosji. I że ten, tak jak w czwórce na przykład wywleczono córkę Bruce'a Willisa, bo ktoś obejrzał jeszcze raz jedynkę, to było najbliższe, co mógł zrobić do researchu, obejrzeć jedynkę jeszcze raz. I zobaczył, a tutaj są dzieci Bruce'a Willisa, to jest jakaś córka, to wyleczmy ją. A w piątce obejrzał albo przeczytał notatki może tego gościa, który robił czwórkę, bo nie wiem, czy on robił
dziecko,
jedynkę.
Znalazł drugie dziecko.
Ale się okazało, że tam jeszcze wtedy tam jest jakiś chłopiec jeszcze, to miał jeszcze syna w ogóle i na tym zdjęciu chyba też był w biurze. Więc ten, co, to jeszcze teraz wywleczmy jego i nagle się okazuje, że Bruce Willis jest w Rosji, bo tam kogoś ochrania. A nagle się okazuje, że tam jest ten syn, który chyba też nawet kogoś ochrania i nagle są jacyś źli ludzie, którzy coś tam strzelają, potem straciłem rachubę, przestałem kontrolować akcję i śledzić. W tym filmie potem się trochę zdrzemnąłem, potem się obudziłem, to byli w Czernobylu w ogóle, nie wiem o co chodzi, komuś przyszło na myśl, kurczę, jesteśmy w Rosji, no bum, Czernobyl, Prypeć czy coś tam.
Ale to nie w Rosji!
Potem dopiero pewnie, gdzieś w połowie scenariusza, przy którymś tam czytaniu ktoś zwrócił uwagę, że to już nie jest Moskwa i Prypeć już nie są teraz w jednym państwie, tak jak kiedyś. Więc, ale to już było za późno. Jakie strasznie głupie rzeczy. Zawsze mnie ciekawi, jak obejrzę te filmy, pamiętam, że zastanawiałem, co się stanie, kiedy już się pojawi jakaś policja na miejscu, albo wojsko, czy tam ktokolwiek na miejscu tego wielkiego leja, który po nich sobie zostawili.
Jak oni to wyjaśnią,
bo tam pod końcem była jakaś dziwna akcja, że w śmigłowcu był chyba jakiś Mercedes przyczepiony łańcuchem i to Bruce Willis w ostatniej scenie chyba właśnie próbował odciąć ten Mercedes, żeby on to wpadł i zmiażył tych złych.
Co to ma wspólnego z casualmanem ze szkolnej pułapki?
Kompletnie nic. Jak oni to wytłumaczą policji, że tutaj ja i mój ojciec, którego przypadkiem spotkałem w Moskwie kilka lat temu, potem śledziliśmy terrorystów, to
I tutaj ten helikopter, samochód podwieszony
tak, i na końcu i eksplozja i to właśnie tak było, panie władzo. Skoczy być w łagrze do końca życia, bo do tego nigdy nie było szóstki. Ponieważ skoczyli obydwaj w łagrze, no nie wiem. Nie wiem. No szóstki nie było wiadomo dlaczego, bo Bruce Willis już niestety nie jest w stanie grać i już nawet nie wiadomo jeszcze,
jak
to w stanie robić cokolwiek.
Ciężko z nim, ciężko niestety, no. No ale cóż.
Szkoda Pułapka. Jedynka absolutnie klasyczor. Dwójka fajnie film akcji.
Trójka też.
Obydwa filmy są świąteczne i obydwa są, pamiętajcie, o walce chaosu z
porządku. No ale koniecznie musicie obejrzeć oprócz Kevina samego w domu.
Tak, jeśli chcecie sobie zrobić prawidłowe święta.
Ktoś mi już mówił, że w sobotę chyba będzie.
Będzie.
Tak, wiadomo.
Obydwa filmy są na Disneyu, to nie jest reklama Disneya. Tak, chyba, że Disney chce, to pieniądze tam możecie.
Może wpłacać. Ostatnio mówiliśmy, Disney wie, co jest dobre.
Szklana
Pułapka i ten Home Alone oczywiście na banerach, jak mówiliśmy
banerach,
od razu,
jeszcze są te,
wiedzą, co dobre. Także możecie sobie spokojnie obejrzeć. Szklanej Pułapki być może w telewizji nie będzie, no bo to taki film, który się ostatnio nie pojawia.
O,
chyba,
leci.
Że na TV4 na przykład, bo na Plusie, takich dalszych kanałach
co,
może
TVN czasami puszcza te filmy w jakąś taką późną nocą. Zdarza im się puścić jakieś stare filmy. Pamiętam, że Czerwona Gorączka leciała, więc jak Czerwona Gorączka leciała, to i myślę, że i Szklana Pułapka mogłaby polecieć. Tylko pewnie myślą sobie, kurczę, Szklana Pułapka, ale nie święta, to nie będziemy puszczać. A święta to znowu mamy nakupowane tony filmów nowszych, to może to będziemy puszczać i tak się kończy, pewnie Szklana Pułapka nie wlatuje w ogóle do robówki.
A mogli.
Więc podejrzewam, że tak może być.
Tak. A może Sylwestra zamiast Indiana Jonesa?
Może by tak puścić.
Albo no, Kabareciku.
Kabarecik? Nie, kabaretu musi być. Nie, bracie, panie, kurde, nie, Polska nie. Bez kabaretu. Co by to oglądał? Odmówić by oglądania, jak chłop się za babę przebrał na święcie żart świata? No kurczę, no właśnie.
Bez tego nie ma tej. Nie ma świąt.
Nie ma świąt.
To raczej Sylwester chyba. Raczej Sylwester. Dobra, kończymy ten długi odcinek. Weź przewin. Życzymy Wam miłego oglądania, no i
wesołych
świąt, dokładnie. I nawet nowego, szczęśliwego nowego roku.
Nawet jak oglądacie to po świętach, to nadal
to też wesołych świąt. I też.
I żeby Kevin lecie zarobi, żeby Kevin
do końca świata jeszcze dalej. Trzymajcie się, pozdrawiamy Borg.
I Elfix.
Retrogralnia.